Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy obrady naszej komisji. Witam Panie i Panów członków komisji, witam Panów starostów, Pana skarbnika, Panią sekretarz, dyrektorów wydziałów. Witam Państwa serdecznie i rozpoczynamy obrady naszej komisji. Pozwolą Państwo, że ja sobie już teraz przysiądę. Proszę Państwa, według listy obecności mamy kworum, większość, a więc wszystkie uchwały podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu mają moc prawną. Porządek posiedzenia naszego macie Państwo przed sobą. Nie będę go odczytywał. Przystąpimy do realizacji poszczególnych punktów. Czy może są uwagi odnośnie porządku? Może ktoś z Państwa chciałby coś dołożyć, wnieść? Proszę bardzo, pan skarbnik.
Znaczy jej tutaj nie ma w tym porządku, ale będzie na sesji wycofana, bo ja już teraz...
Aha, ta.
WPF-ki nie będzie na sesji, ale pan starosta wycofa na sesji. Teraz jest od dobrej.
Dobrze, dobrze. Tu jeszcze pan... Proszę pani Darusiu.
Tak, tylko czego nie rozumiem, bo będziemy dyskutować o wieloletnich prognozach finansowych, których różny czasokres jest. Ja gubię się w tym wszystkim, bo jest, może tak ma być, bo jest do roku 2031, jest do do 2029. Tak nie widziałam, dlaczego...
Ale to od razu wyjaśnimy, bo jej nie będzie później. W związku z tym, że mamy obecnie obowiązującą wieloletnią prognozę do 2029 roku, a ta złożona do budżetu jest zmieniającą, uchwalaną na nowo i ona będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017, mamy jakby dwa porządki prawne. Jeden od 1 stycznia 2017 i to jest ta, która będzie pod obradami, a ta obecnie obowiązująca w związku z tym, że uchwała budżetowa nie zmienia deficytu, nie będzie po prostu zmieniana, tak? Czyli jest obowiązująca do 31 grudnia 2016. Ta druga. Obecnie obowiązująca. Ta będzie nową uchwałą, która wejdzie od 1 stycznia. Tamta zostanie uchylona automatem poprzez tą uchwałę, którą przyjmiemy 15.
Dziękuję panu skarbnikowi. Pani Danusi, widzę, wystarczyły te tłumaczenia. A więc przechodzimy do punktu drugiego, a ten dotyczy budżetu powiatu goleniewskiego na rok 2017. Jest to projekt z poprawką. Mam tu przed sobą, proszę Państwa, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczą właśnie tego i budżetu. Później dalej tutaj w punkcie następnym dotyczy finansowanie deficytu i trzecia uchwała RIO, to jest wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego. Wszystkie trzy są pozytywne, zdążyłem się już z nimi zapoznać, wszystkie są pozytywne. Odnośnie budżetu, pewnie pan skarbnik będzie relacjonował, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowna Komisja, ja przygotowałem wprawdzie krótką prezentację w PowerPoincie, ale nie wiem, czy mam ją prezentować, czy powiedzieć o budżecie.
Czy Państwo...
Tam nie ma nic innego od tych dokumentów, które Państwo dostaliście. Generalnie rzecz biorąc mamy budżet deficytowy, budżet, który jest budżetem bardzo ambitnym, ale budżetem, który chyba będzie najtrudniejszy w mojej karierze, z tego względu, że mamy dość dużo niejasności prawnych co do przyszłego roku. Pierwszą niejasnością jest planowana podwyżka dla nauczycieli w wysokości 1,3%, która nie została uwzględniona w subwencji oświatowej. I dopóki nie będzie uchwalona uchwała budżetowa, tak naprawdę nie wiemy, czy ona będzie obowiązywać i w jakim kształcie. Drugi obszar to obszar pomocy społecznej. Tutaj też te zawirowania i zmiany przepisów prawnych, które funkcjonują, są ogromne. No i trzecie wyzwanie to, jak Państwo zauważyliście, chyba najbardziej ambitny projekt wydatków majątkowych, który nie uwzględnia jednego z zadań, które będzie realizowane przez powiat, czyli kontraktu samorządowego, bo do dnia dzisiejszego nie mamy ostatecznych rozwiązań funkcjonalno-prawnych, czyli tych, które będą mogły być przełożone na budżet powiatu. To są te trzy obszary, które niosą za sobą ryzyko. Drugi obszar to jest, tak jak mówiłem, rozbieżność między dochodami, które uzyskujemy, a potrzebami, które zgłosiły jednostki. Plan, który przedłożyły jednostki, opiewał na ponad 103 miliony. Jak Państwo widzicie, dochody na poziomie 80 kilku milionów nie pozwalają zrealizować tak wysokich wydatków. W związku z tym dyrektorzy jednostek, dostając plan uchwałę budżetową, będą musiały dostosować plan finansowy do przydzielonych środków, które są znacznie w niektórych przypadkach ograniczone w stosunku do zgłoszonych potrzeb. To będzie wymagało również od zarządu bardzo aktywnej działalności w sferze kontroli i nadzoru właśnie wydatkowania środków. Jeżeli chodzi o budżet, no to składa się z tych samych pozycji, które Państwo macie zawsze do wglądu. Uchwalamy wysokość planowanych dochodów, planowanych wydatków i deficytu, który mamy, oraz źródeł jego pokrycia. Jeżeli chodzi o pokrycie deficytu, to tutaj mamy dwa elementy. Mamy obligacje, które wyemitujemy w wysokości 4 milionów i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na program termomodernizacji, który będziemy realizować na 2 790 125 zł. Uchwalamy również rezerwy. Rezerwy jak co roku staramy się uchwalić na jak najbardziej optymalnym poziomie. W tym roku te rezerwy będą niższe ze względu na to, że brakuje nam środków. Przy czym największa pozycja, jak Państwo widzicie, to rezerwa na wydatki inwestycyjne w związku z planowanym przedsięwzięciem związanym z kontraktem samorządowym, gdzie musimy mieć ten wkład własny. No i rezerwa ogólna w kwocie 450 tysięcy, ona jest poniżej dozwolonego progu 1%. Oczywiście rezerwy celowe też są niższe od tych, które pozwala nam ustawa. No i obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 tysięcy złotych, ona musi być uchwalona i niestety nie może być wydatkowana na inny cel niż uruchomienie w sytuacji, kiedy nastąpi jakiś kryzys. Tak? Jeżeli chodzi o limity zobowiązań, które może zaciągać zarząd, oprócz tych, które wymieniłem, czyli 4 milionów obligacji i 2 790 125 pożyczki z Narodowego Funduszu, uchwalamy jak co roku możliwość zaciągnięcia kredytu przejściowego na finansowanie bieżących deficytów, czyli na pokrycie dziury między wydatkami, które musimy realizować, a dochodami, które realizujemy, jeżeli takowe wystąpią. No na szczęście od 8 lat takowej konieczności nie było. Mam nadzieję, że w tym roku też z niej nie skorzystamy, ale dla bezpieczeństwa, płynności i prawidłowego realizowania prosimy Państwa o uchwalenie takiej możliwości. Jeżeli chodzi o działy, rozdziały, tu się praktycznie nic nie zmienia. Największe zapotrzebowanie to oświata. Zaraz po tym pomoc społeczna i rodzina w tej chwili, bo mamy w tym roku rozdzielenie. Wydatki związane z utrzymywaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, jak Państwo zauważyliście, zostały wydzielone do nowego działu i stąd konieczność jakby zabezpieczenia tam wydatków. Stąd nie ma bezpośredniego porównania jakby z latami poprzednimi, ale jest to element związany z funkcjonowaniem 500+, na które też dostajemy ponad 1 130 000 planu wydatków. Oczywiście na wypłacenie świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Jeżeli chodzi o wydatki zlecone, to gro wydatków zleconych to oczywiście utrzymanie komendy. Pozostałe obszary to właśnie 500+, czyli ta rodzina i wypłata, opłacenie składek za bezrobotnych. To są te obszary, w których dostajemy gro pieniędzy ze zleconych. Jeżeli chodzi o powierzone, to mamy jedną główną pozycję, dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych, których miejsce zamieszkania rodzin jest na terenie innych powiatów. Tak. To te obszary. Jeżeli chodzi o dotacje, które udzielamy, to gro dotacji dotyczy porozumień zawartych na podstawie uchwał intencyjnych. Jest to obszar drogownictwa. Tutaj wymieniamy się z gminami Goleniów, Nowogard i Osina. Największa pozycja to oczywiście dotacja dla gminy Goleniów, ponad 1 200 000, z czego tyle samo dostajemy od gminy na program termomodernizacji obiektów w powiecie goleniowskim. Jeżeli chodzi o dotacje podmiotowe, to tylko na utrzymanie szkół. Mamy zestawienie na załączniku numer 10, o ile dobrze pamiętam. Zestawienie tych szkół, dla których zaplanowaliśmy środki na podstawie ilości dzieci zgłoszonych do 30 września. Zmniejsza nam się liczba szkół, które będziemy dotować w związku z tym, że niektóre podmioty zamykają swoją działalność ze względu na zbyt małą liczbę uczniów. To tyle wstępu. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to przepraszam.
Dyskusję. Proszę bardzo, czy są pytania odnośnie tego projektu budżetu? Słucham Państwa. To ja powiedziałem na wstępie. To ja, panie skarbniku, pan przed chwilą wspomniał, ale jakoś tak lekko mi przeszło obok uszu. Prosiłbym o głębsze dofinansowanie. Na stronie 9 tej w części opisowej, od góry w punkcie 2, brzmi on w ten sposób. Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku zespołu szkół nr 1 w kwocie 1 200 000 i tak dalej. W czym ta gmina partycypuje? Jak to się dzieje? Proszę mi to.
Po prostu gmina nam oddaje to, co my im damy na drogę. 1 210 000 my im oddajemy, oni nam oddają na inwestycje po prostu w termomodernizacji budynków przy Wojska Polskiego. Nie, niepodległości, przepraszam.
Dziękuję. Słucham Państwa. Bardzo proszę, Pani Radna Farniarz.
Pytanie do Pana, nie wiem, czy jest to włączone.
Jeszcze raz.
Nie, swoim, tam, tym, na dole.
Nie, zielonym.
Zielony start.
Start, na dole.
Za rzadko tu bywam. Panie skarbniku, mam takie pytanie. Co w sytuacji, jeśli ryzyka, które Pan przedstawił, utrudnią realizację budżetu? Czy ma Pan jakiś wariant zapasowy?
Panie Danusiu, zawsze jest plan B i C. Niestety musimy uchwalić budżet na warunkach optymalnych, czyli takich, że zakładamy, że te ryzyka zostaną zrównoważone, jak w latach poprzednich, oszczędnościami i dochodami, które zostaną ujawnione w przeciągu roku. Generalnie rzecz biorąc, zawsze mamy taką sytuację, że nie możemy oszacować dochodów, które powstaną na przykład z nowej ustawy dotyczącej rozliczania VAT-u, bo po raz pierwszy będziemy scentralizowanym jednym płatnikiem podatku VAT, a w związku z tym musimy się liczyć z tym, że te elementy, które gdzieś tam w przypadku rozproszenia tego owatowania na jednostki nie były brane pod uwagę jako wydatek, bo jednostka miała sprzedaż poniżej progu, tak, który to uprawniał do rozliczania VAT-u, w naszym przypadku jako jednolitego podatnika nie będzie osiągnięty, więc trzeba było w budżecie również zabezpieczyć paragrafy wydatkowe związane z obsługą VAT-u. Jeżeli będzie to przebiegało na zasadach takich, jak myślimy, czyli uda się przynajmniej jeszcze zoptymalizować te rozliczenia, no to w ramach planu B te środki zostaną przesunięte na te obszary ryzyka, o które Pani pytała. Tak? Musimy zabezpieczyć środki na ewentualną podwyżkę stóp procentowych. Na dzień dzisiejszy już słyszymy o tym, że proces inflacji został odwrócony, to znaczy nie mamy już deflacji, wchodzimy w okres inflacji i jak patrzę na ceny ropopochodnych i innych nośników energii, to w przyszłym roku możemy mieć do czynienia z odwróconym trendem, to znaczy Rada Polityki Pieniężnej będzie podwyższać stopy procentowe, a w związku z tym również obsługa długu, którą w odsetkach obsługujemy, będzie zwiększona, więc jeżeli ten wariant pesymistyczny się nie sprawdzi, to również stąd te pieniądze będziemy przesuwać do innych obszarów ryzyka. Oczywiście no, należy podjąć te działania, które są konieczne i tak jak mówiłem, zobowiązać dyrektorów po uchwaleniu budżetu do dostosowania wydatków do planu finansowego, a nie odwrotnie. Tak, czyli podjąć działania już konkretne, mające na celu wykazanie konkretnych oszczędności i zmniejszenia kosztów funkcjonowania jednostek. To jest ten element, który należy brać pod uwagę. Oczywiście mogą wystąpić sytuacje pozytywne, których na dzień dzisiejszy nie możemy uwzględnić. Na przykład zmiana przepisów dotyczących kwoty wolnej może wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na wielkość naszych dochodów. Pozytywnie, jeżeli rzeczywiście ten efekt zabierania bogatym tak tej kwoty wolnej przyniesie większe dochody, no to również nasz udział w podatku wzrośnie, tak? Ale może być też odwrotnie, w zależności od tego, jak ci bogaci będą reagować na zmienioną sytuację, czyli na przykład dywersyfikować możliwości dochodowe, tak? I opodatkowania. Także tych obszarów niewiedzy o tym, o czym mówiłem, jest na dzisiaj zbyt wiele, żebym mógł rozpatrywać je w charakterze czarnych scenariuszy, tak? Nie dość tego, no tak jak mówię, nasza sytuacja, jeżeli chodzi o współczynnik, jest na razie na tyle dobra, że RIO daje nam pozytywną opinię, ale musimy mieć na uwadze jedną rzecz. W ramach obsługi długu, żeby móc obsługiwać, musimy utrzymywać stałą lukę między wydatkami a dochodami bieżącymi na poziomie na dzień dzisiejszy minimum 4 miliony i to będzie się pogłębiało w latach następnych niestety. Czyli ta różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi będzie musiała być pogłębiana, czyli będziemy musieli szukać oszczędności w wydatkach bieżących, nie w wydatkach inwestycyjnych, bo te nie wpływają na współczynnik. Tak to wygląda, Pani Danusiu. No i oczywiście plan C, który zakłada, że może będziemy musieli dokonywać cięć planu wydatków w okresie roku, ale to robimy zawsze i dostosowujemy go do możliwości. Jeżeli wiemy, że któreś dochody nam nie wyjdą, no to oczywiście zawsze na kolejnych sesjach przedkładamy aktualizację i oczywiście redukujemy wydatki pod to. Tak?
Dziękuję panu skarbnikowi. Oddaję głos koleżance. Bardzo proszę.
Załącznik 10, już momencik, tak, te uchwały, tu chodzi mi o szkołę, tak, szkołę, chodzi mi o szkołę zawodową w Maszewie, tam jest dotacja 372, dobrze pamiętam, proszę mi wyjaśnić, o co chodzi, 327, zaruszymy się.
Jest to dotacja podmiotowa dla podmiotu, który prowadzi szkołę zawodową i zgłosiło odpowiednią liczbę uczniów. Tam prowadzi cech rzemiosł, rzemieślniczy.
Jeszcze drugie pytanie. Czy w budżecie...
Jeszcze raz.
Czy w budżecie jest ujęty, bo nie wiem, w sumie nie znalazłam, myślę, że chyba raczej nie, koszty związane z tworzeniem organizacji wspólnych obsługi finansowo-księgowej, czy jakikolwiek już tutaj bierze pan skarbnik to pod uwagę, koszty związane z tą uchwałą, którą później, o której będziemy później rozmawiać.
No, Oczywiście nie mogą być wprost ujęte. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o koszty, to one będą wynikać z rozwiązania problemowego. Ta uchwała jest uchwałą, która mówi o tym, że starostwo będzie obsługiwać w zakresie, na który Rada pozwoli. Tam mamy ten załącznik, który mówi o ilości. Cała procedura będzie polegała na tym, że musimy te czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników, tak, wyłowić w poszczególnych placówkach, a wygenerować ilości dokonywanych czynności de facto i spróbować to w jakikolwiek sposób opanować. Jeżeli będzie tworzony ta wspólna obsługa, to koszty będą pokrywane w ramach planu starostwa lub rezerwy ogólnej, bo takowa jest. Nie ma wydzielonych, bo nie możemy zaplanować. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, jakim sprzętem dysponują osoby, które będziemy przejmować. Nie wiemy, w jakich warunkach one pracują i na dzień dzisiejszy jeszcze nie jesteśmy w stanie określić liczebności tej grupy. W związku z tym trudne by było planowanie. Założenie sobie kwoty z sufitu nie uznaje za celowe.
Dziękuję panu skarbnikowi. Pani Terenia, bardzo proszę.
Panie skarbniku, mam pytanie na stronie 17 dotyczące promocji powiatu. Jest tutaj, są przewidziane wydatki na promocję w kwocie 90 tysięcy złotych i tak jest ogólna informacja na zakup materiałów promujących powiat oraz fundusze reprezentujące starosty. Proszę powiedzieć, na czym to będzie polegało. Dziękuję.
Jak Państwo wiecie, część organizacji pozarządowych zwraca się do zarządu o wsparcie drobnymi kwotami albo objęciem patronatu i ufundowaniem nagród rzeczowych dla organizowanych jakichś przedsięwzięć. W związku z tym przyjęliśmy zasadę, że z tej promocji powiatu fundujemy właśnie te nagrody i udzielamy takiego drobnego wsparcia rzeczowego na organizację tych imprez dla organizacji pozarządowych, organizowanie przedsięwzięć sportowych i innych. Tam, gdzie pan starosta obejmuje patronat, generalnie rzecz biorąc fundujemy jakąś nagrodę. Stąd to jest ten element. W ramach promocji prowadzimy wsparcie dla tych małych podmiotów. No i druga rzecz, no oczywiście te wszystkie elementy związane z reprezentacją. Jeżeli zdarzy się jakaś impreza, trzeba kupić wiązanki i inne rzeczy, które no, wypadałoby w ramach reprezentacji przedstawić, no to z tamtego obszaru finansujemy. Generalnie rzecz biorąc, jak komisja rewizyjna będzie kontrolować, to są dofinansowania do drobnych przedsięwzięć organizowanych na terenie powiatu goleniowskiego, tak? Związane głównie z takimi nagrodami lub materiałami promocyjnymi powiat, gdzie to jest wręczane i przekazywane.
Ja wyłączyłem, przepraszam. To panie skarbniku, dalej tym samym tropem idąc, czy pan przewodniczący rady też ma jakiś taki reprezentacyjny fundusz?
Panie przewodniczący, oficjalnie czy nie? Oficjalnie nie może mieć. W budżecie jest zaplanowana kwota, o ile dobrze pamiętam, 4000.
Pytania, czy są uwagi? Nie słychać, nie widać. No na pewno więcej konkretnych pytań będzie na komisji budżetowej. No a jeśli my więcej nie mamy pytań, zamykam dyskusję. Dołączone są opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. I zadam pytanie, proszę Państwa, czy ten projekt budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok jesteśmy w stanie pozytywnie zaopiniować. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały odnośnie budżetu na 2017 rok? Kto jest za? Bardzo proszę. Pani Terenia jest wstrzymująca? Za. Dziękuję bardzo jednogłośnie, żeśmy ten projekt budżetu przyjęli. Panie skarbniku, dziękuję panie skarbniku serdecznie za te wyjaśnienia, których pan nam udzielił. No, jest tutaj przykre, że tych pieniędzy coraz mniej i jeszcze takie katastroficzne opinie Pan wyraża, że może być jeszcze gorzej, czego byśmy sobie nie życzyli. Dziękuję za to, co już dzisiaj Pan dokonał. A więc projekt budżetu mamy poza sobą. Dalej tym samym tropem idziemy. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 17-31. To, o czym Pani Radna Faryniarz na początku pytała. Oddaję Panu Skarbnikowi głos, to pewnie...
W związku z tym, że do tej pory posługiwaliśmy się jednolitą uchwałą zmienianą, praktycznie rzecz biorąc, od momentu uchwalenia pierwszej uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, ale ta uchwała nie była dostosowana tak naprawdę do zmieniających się warunków funkcjonowania powiatu, tutaj szczególnie tych elementów związanych z ilością zadań, które wpisujemy, postanowiliśmy tamtą uchwałę uchylić z dniem 31 grudnia i wprowadzić nową w kształcie, który Państwu zaprezentowaliśmy. Zmiany dotyczą, tak jak mówiłem, tylko samego układu dotyczącego zadań, a jeżeli chodzi o sytuację finansową powiatu, to nanieśliśmy na nie tylko te zobowiązania, które będziemy zaciągać w związku z planowanymi przedsięwzięciami na rok następny i uwzględniliśmy to oczywiście w wydłużonym okresie spłaty, bo jak Państwo zauważyliście, doszły nam dwa kolejne lata obsługi zadłużenia, 30 i 31 rok. Oczywiście to wynika z rozbieżności między cyklem inwestycyjnym a możliwościami obsługi długu powiatu. Ten współczynnik, który mamy, nawet gdybyśmy mieli możliwość nadpłaty kredytu, nie pozwala nam spłacić go więcej, chyba że dostalibyśmy jednorazową zgodę i musielibyśmy pod to pisać plan naprawczy. To jest dziwna sytuacja w przepisach prawa, która zakazuje wcześniejszej spłaty zobowiązań. Dla mnie jest to dziwne. Powinien być w tym wypadku wyjątek. Oczywiście możliwość zadłużania i obsługi długu powinna być ograniczona, tak? Ale nie jednorazowa spłata. No, dla mnie to jest po prostu dość dziwna sytuacja prawna, kiedy mając pieniądze na rachunku nie możemy zaoszczędzić na odsetkach, tylko musimy płacić je w ratach, które wynikają ze współczynnika. Ten współczynnik jest tak sformułowany, jak Państwo wiecie, że opiera się generalnie na sprzedaży mienia, tak? Albo, tak jak mówiłem, różnicy między wydatkami albo dochodami bieżącymi, tak? Te jednostki, które mają dużą sprzedaż, tak jak gmina Goleniu chociażby, tak? To one sobie mogą pozwolić na zaciąganie długu bardzo wysokiego. W momencie, kiedy nie będzie tej sprzedaży, oczywiście ten współczynnik zostanie pomniejszony. I co wtedy? Co wtedy będzie musiała zrobić taka jednostka? Czyli jak dogadywać się z bankami i jakie koszty poniesie w związku z tym, że nie będzie mogła więcej spłacić niż wskazuje współczynnik. Zobaczymy. Na razie ta sprawa nie jest rozstrzygnięta, ale jest to kuriozum. Mając nadwyżkę, nie mogę dokonać wyższej spłaty.
Dziękuję Panu Skarbnikowi. Czy w tej kwestii mamy pytania? Chcemy jeszcze dodatkowo wyjaśnień. Jeśli nie widzę, nie słyszę głosów, przejdziemy do głosowania. Pan Skarbnik, jeszcze bardzo proszę.
Kiedy dowiemy się o tym kontrakcie samorządowym więcej szczegółów, to oczywiście będziemy tą uchwałę zmieniać, bo wpiszemy kolejne zadanie dotyczące, no już uszczegółowienie tego zadania, bo ono tam jest, ale tak naprawdę musimy dopisać kolejne elementy, szczególnie związane z wysokością wydatków i harmonogramem tych wydatków, tak?
Będziemy to uzupełniać i wprowadzać korekty. Proszę Państwa, w takim razie przejdźmy do przegłosowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 17-31. To jest projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego materiału, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie dziękuję Państwu. Punkt 4 z naszego porządku obrad. A tak, dobrze. Tak, aż przeskakujemy do punktu 6, bo te poprzednie dotyczyły budżetu. Szósty projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 11 Rady Powiatu z dnia 14 kwietnia w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tu pewnie Pani Jaworska będzie relacjonować ten projekt uchwały. Bardzo proszę Pani Krysiu. Pani Dyrektor, przepraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, na początku roku Rada Powiatu zabezpieczyła określone środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i te środki były w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Sytuacja na goleniowskim rynku pracy pewnie spowodowała to, że również osoby niepełnosprawne no, nie wykazują szczególnego zainteresowania uzyskiwaniem różnego rodzaju wsparcia w zatrudnieniu. Stąd spore środki, bo w łącznej kwocie ponad 40 tysięcy Powiatowy Urząd Pracy oddał do dyspozycji PCPR-owi. Dodatkowo 4773 w ostatnich dniach spłynęło z powrotem do PCPR-u, ponieważ dwie osoby, które uzyskały dofinansowanie dla siebie i swoich opiekunów do turnusu rehabilitacyjnego, zrezygnowały z uczestnictwa w turnusie. Jest już zdecydowanie za późno, żeby zaproponować tę formę wsparcia innym osobom niepełnosprawnym. W związku z tym kwota łącznie 46 154,77 jest do wydatkowania do końca roku i proponujemy w porozumieniu z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przeznaczenie wszystkich tych pieniążków na udzielenie dofinansowania do zaopatrzenia w środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny. Dodam, że są to pieluchomajtki, tak, aparaty słuchowe, protezy, wózki. Od pół roku takiego dofinansowania nie udzielaliśmy ze względu na brak środków finansowych. Jesteśmy w stanie wydatkować te środki w 100% do końca roku.
Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Słucham Państwa, czy są pytania w tej kwestii. No to najważniejsze, że te pieniądze nie przepadają, że będą wykorzystane na dofinansowanie tego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Pani Radna ma pytanie, bardzo proszę.
Chciałam Pani Dyrektor zapytać, jak ważne muszą być przyczyny, że ktoś rezygnuje z takiego dobrodziejstwa, jakim jest właśnie dofinansowanie czy sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Czy to na przykład Panią Dyrektor nie interesuje, że ktoś powie, że nie chce jechać?
Nie, takiej sytuacji nie ma, że nie,
się
tylko albo ktoś bardzo mocno się rozcharuje, gdzieś tam jest w szpitalu, no tego rodzaju, takie zdarzenia losowe, nikt nie rezygnuje.
Tak, bo tak jest to chyba tak napisane, że zrezygnowały.
No, musiały napisać nam oświadczenie, żebyśmy nie trzymali tych pieniążków do 31 grudnia.
To są ważne powody.
No, musimy oddać wtedy.
No. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z Państwa ma uwagi, pytania? Jeśli nie, to ważne, że te pieniądze nie przepadają. Pani Terenia, bardzo proszę.
Mam pytanie, czy w uchwale była też taki punkt dofinansowanie zaopatrzenia sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze? Były poprzednio w uchwale? Znaczy tutaj jest, bo nie zawsze tutaj jest, tutaj w tym głównej rozpisce?
Trzy?
A proszę powiedzieć, bo jeżeli ta kwota, bo tutaj jest kwota 374 tysiące, tak? Na ten rok. Czy ta kwota będzie powiększona o tą kwotę 46 tysięcy, tak?
To już jest powiększona. No,
ale te 46 tysięcy to jest
to już w kwocie? Jest w kwocie.
To już w tej kwocie jest tutaj, tak?
Tak.
Czyli 374 tysiące. A poprzednio było ile? No,
46 mniej.
Aha, o 46 mniej. Bo ja myślałam, czy by, bo akurat tu jest wzrost dość znaczny, czy by wcześniej przerzucić finansów na dofinansowanie właśnie w tych turnusach, bo wiem, że jest duże zapotrzebowanie.
No akurat tak, ja tylko, wiem, że mamy grudzień, proszę zważyć, po pierwsze, że mamy grudzień, połowę grudnia, no tak, ale nie ma fizycznej możliwości.
Na przyszły rok?
Nie, te pieniądze 31 grudnia, nie, tak, to już nie wracamy.
Dziękuję. Nie, bo ja wiem, że jest dużo chętnych.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, spróbujmy przegłosować ten projekt uchwały dotyczący przesunięcia tych pieniędzy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej propozycji i tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden głos wstrzymujący. Przeciwnych w takim razie nie ma. Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 7 naszego porządku obrad, a ten dotyczy projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie powiatu goraniowskiego. Pani dyrektor Chomińska, widzę, szykuje się, żeby w tej kwestii zabrać głos. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, należy podjąć niniejszą uchwałę ze względu na zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone w czerwcu bieżącego roku, które obowiązywać będą od stycznia 2017 roku. Zmiany te doprecyzowują tak jakby naliczanie dotacji, czyli dla organu dotującego, i w zmianach wprowadzono tak zwaną podstawową kwotę dotacji. Wcześniej mówiliśmy o wydatkach bieżących na jednego ucznia. Obecnie będziemy zobowiązani do tego, aby taką kwotę, podstawową kwotę dotacji ogłaszać na Biuletynie Informacji Publicznej oraz statystyczną liczbę uczniów. Wcześniej te wszelkie procedury prowadzące do ustalenia stawek dotacji odbywały się na zasadzie zapytań ościennych powiatów. Były to problemy, musieliśmy szukać, gdzie jest najbliższy powiat. W tej chwili każde JST będzie zobowiązane do upubliczniania takiej kwoty dotacji na swoich stronach, na BIP-ie oraz tej statystycznej liczby uczniów, tak aby ta informacja była ogólnie dostępna i tam właśnie będziemy szukać. Również rząd zobowiązał się, to jest zapis oczywiście w ustawie, a że od 1 stycznia będziemy posiadali, ja nie wiem jak to nazwać, taką aplikację w wyszukiwaniu tych najbliższych gmin, powiatu, także aby nam, będzie mapka, tak jakby na stronie menu, w której to będziemy wyszukiwać te najbliższe powiaty bądź województwa. Również doprecyzowano w tej ustawie o systemie oświaty tak zwane wyrównania dotacji. Do tej pory, Szanowni Państwo, myśmy te dotacje wyrównywali, jeżeli te koszty utrzymania ucznia w trakcie roku się zmieniały, choć tak naprawdę nigdzie wprost to nie było wskazane. Teraz ustawa już wskazuje, musimy aktualizować te podstawowe kwoty dotacji i doprecyzowuje, kiedy te wyrównania mają nastąpić. I to są takie podstawowe rzeczy. Tam są jeszcze takie, mówię, niuanse dotyczące nie wiem, jak to Państwo wytłumaczyć. Do tej pory było napisane, że dotacje należą się w wysokości właśnie wydatków bieżących na jednego ucznia. Tu wprowadzamy te pojęcia inne, które zostały wprowadzone tymi zmianami. Większych zmian w tej ustawie nie ma, ale musieliśmy ją dostosować do tych obowiązujących przepisów. I mówię, no taka podstawowa rzecz, będziemy musieli to ogłaszać na BIP-ie, będzie to ogólnie znane. I
wszystkim
to chyba jest tak, wszystkim dostępne. Ja mówię, jeżeli Państwo mają, nie zmienia się nic w załącznikach, także wszystko pozostaje na takiej...
Dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Tak, rzeczywiście tu jest kilka załączników do tych...
Ale mówię, one są takie same.
To wszystko dyrektor. Placówek są rzeczy znane. Czy ktoś z Państwa ma pytania, czy ktoś z Państwa ma uwagi? Nie widać, nie słychać. Proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Dyrektor. Ale chyba następny projekt
tak uchwały jest.
Będzie Pani komentować. Bardzo proszę, punkt 8 dotyczy projektu uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Bardzo proszę,
panie dyrektor. Tak, trzeba usunąć tą uchwałę z obrotu tak jakby prawnego, także uchylamy. Jest to związane oczywiście z już niefunkcjonowaniem w Maszewie zespołu szkół ponadgimnazjalnych, a tym nauczycielom właśnie te dodatki mieszkaniowe i wiejskie przysługiwały zgodnie z kartą nauczyciela. Dlatego trzeba ją wycofać z obrotu.
Dziękuję, pani dyrektor. To taka uchwała typu porządkowego, bo rzeczywiście szkoły nie ma i te dotacje już się tam nie należą. Przejdźmy do przegłosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję, pani dyrektor.
Dobrze, czyli okej. Szanowni państwo, jeszcze korzystając tutaj z pobytu, chciałam właśnie, bo pan przewodniczący dostał informację na temat regulaminu wynagradzania. Ja zobowiązałam się do przedstawienia tej uzgodnionej wersji już regulaminu do końca roku kalendarzowego i w związku zarząd postanowił wycofać ten projekt regulaminu z posiedzenia Rady w dniu 15 grudnia ze względu na, no, na prace legislacyjne nad projektem ustawy Prawo Oświatowe oraz projektem ustawy wprowadzającej, to jest takie skomplikowane, wprowadzające to Prawo Oświatowe. I szanowni państwo, ja już wytłumaczyłam właśnie w tym piśmie, dlaczego wycofujemy, ale chciałam jeszcze raz wytłumaczyć. Otóż ten projekt zakłada, że od nowego roku 2017 każde JST będzie zobowiązane ponownie, tak jak było chyba 6 lat temu, uchwalać regulamin wynagrodzenia na rok budżetowy. Od 2010 roku tego obowiązku nie mieliśmy. I te przepisy przejściowe, właśnie dojrzałam, że do 31 marca 2017 roku wszystkie JST będą musiały zmienić regulaminy uchwalone na podstawie obecnego prawa. W związku z powyższym, gdybyśmy teraz, 15 grudnia, tą uchwałę podjęli, to w przyszłym roku, tak czy siak, 8 lutego, tak jak napisałam, ponownie musielibyśmy przedstawić ten regulamin wynagradzania do uchwalenia, ponieważ już będą obowiązywać nowe przepisy. Jeszcze tylko zasugerowałam tam, że właśnie w związku z tą sytuacją spotkamy się jeszcze raz z dyrektorami i związkami zawodowymi, aby poruszyć jeszcze kwestie takie, no troszeczkę one były newralgiczne, dodatków funkcyjnych za sprawowanie funkcji kierowniczych oraz takiego jednego dodatku za warunki pracy, jeżeli chodzi o klasy łączone. Także do tego 8 lutego jeszcze nad tym będziemy pracowali.
Dziękuję pani dyrektor. Rzeczywiście pani mnie o tym informowała, ale ponieważ tego nie mieliśmy w porządku, nie wspominałem o tym. A no czekamy na odgórne polecenia, zalecenia i dopiero wtedy będziemy mogli nad tym debatować. Proszę państwa, jeszcze raz pani dyrektor dziękuję. Tu już chyba nie ma więcej rzeczy, które by panią dotyczyły, a my teraz przejdziemy do punktu, którym projektu uchwały zmieniające uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goreniowski. Widzę, szykuje się do zabrania głosu pan dyrektor Zaborowski. Panu oddaję głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Uchwała ma jak najbardziej charakter porządkowy. Tutaj ona praktycznie dosyć często podlega zmianom. Chodzi o to, że gmina akurat w tym przypadku Goleniu wystąpiła o wyznaczenie nowych miejsc przystankowych przy drogach powiatowych. I w związku z powyższym, że musi tam mieć charakter uchwały, stąd też wnoszę i proszę o podjęcie takiej. To są po prostu dodatkowe przystanki przy drogach powiatowych dla obsługi pasażerów. Dziękuję.
Czy są pytania, proszę państwa? Czy w tej kwestii mamy uwagi? Pewnie są. Dzisiaj jeszcze dostaliśmy dodatkową
bo tam są symbole,
tabelę. A tak. bo tu są symbole na samym końcu tego dodatku, który dzisiaj żeśmy dostali. To jest objaśnienie, jest legenda do tych wszystkich skrótów, które są ujęte w tym projekcie uchwały, na samym końcu tego dodatku. Są pytania? Bardzo proszę, Pani Danusiu.
Może najpierw takie spostrzeżenie na tej kartce, którą otrzymaliśmy, i ona jest, to samo spostrzeżenie dotyczy tego całego materiału otrzymanego na posiedzenie komisji. Tutaj jest chyba błąd. W pierwszej tabeli, w pozycji numer 3, nazwa przystanku w Borowie nazywa się Borowo. To jest błąd, prawda? Z literówka, tak. Ja sprawdzałam, że w poprzednim, z ubiegłego roku też to było, funkcjonowało, ale myślę, że pora zmienić, jeśli tak. I takie wydaje mi się dość istotne pytanie. Ja już kiedyś je zadawałam i była odpowiedź jakby pozytywna na to, co ja uważam, bo plan, nie plan, jak to się nazywa? Wykaz przystanków komunikacyjnych jest integralną częścią planu transportu zrównoważonego. I tak zauważyłem i uważam w zasadzie, że zmieniając przystanki komunikacyjne, których zarządzającym jest powiat goleniowski, powinniśmy się odnieść także do planu zrównoważonego transportu w powiecie goleniowskim. Proszę. Rozumiem, ale czy nie ma potrzeby podejmowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie właśnie tego?
Ja rozumiem intencję Pani Radnej. Chodzi o to, żeby od razu na tej samej sesji, zmieniając wykaz, zrobić plan zrównoważony. Ja myślę, że nie, dlatego że tak dużo jest zawirowań w tej chwili prawnych przy planie transportu i przy w ogóle wejściu tych przepisów, że może wystarczy na razie zbierać te zmiany i w odpowiednim momencie dostosować już przed jakby realizacją tego zadania fizycznie, tak? Bo ono na razie jest troszeczkę odsuwane od nas. Może niech Wydział Komunikacji, który jest merytorycznie odpowiedzialny za te zadania, zdecyduje, czy tych zmian będzie więcej, czy ona będzie jedna i w którym momencie zaproponują taką zmianę i aktualizację. Pamiętajmy, że plan był nie przez nas robiony, tylko przez firmę zewnętrzną i trudno mi jest powiedzieć, czy oprócz właśnie tej zmiany, z którą na pewno by sobie Wydział poradził bez żadnych dwóch zdań, tak, i wprowadzeniem zmiany do planu, czy nie będą wymagane jeszcze jakieś inne zmiany, nie, większe i tak dalej, więc zresztą dzisiaj troszeczkę jest za późno, żeby akurat na tą sesję dać, więc...
Tak, bo to jest kolejny wykaz. Ja przypominam, że to jest kolejny wykaz. To nie jest pierwszy wykaz, który zmienia te przystanki, które są częścią, jak mówię, integralną częścią planu transportu.
Ja zwrócę uwagę Pani Dyrektor Wydziału Komunikacji, żeby przyjrzała się tym wszystkim zmianom i no, zaproponowała w najbliższym czasie aktualizację.
Dobrze.
Dziękuję Pani Sekretarz, dziękuję Pani Radnej. Czy jeszcze są pytania, czy są uwagi? Nie widać. Proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania w takiej formie, jaka w tej chwili jest, z uwzględnieniem tej poprawki, o którą prosi Pani, o to uzupełnienie, o które prosi Pani Radna. Czy jesteśmy za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, kto jest pozytywnie, jest w stanie zaopiniować. Jednogłośnie dziękuję Państwu, a Panią Sekretarz zobowiązujemy do tego, żeby to z Wydziałem Komunikacji uzgodnić. Panu Dyrektorowi dziękujemy. Proszę Państwa, przystanki mieliśmy. Punkt 10 odnośnie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Goleniowskiego. Kto z Państwa? Pan Starosta. Bardzo proszę, Panie Starosto.
Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo.
pozwolę sobie zabrać głos krótko, żeby chociaż się z Państwem dzisiaj przywitać, bo nie było takiej możliwości. Natomiast z uwagi na nieobecność dyrektora, który musiał udać się na wizytę do lekarza, na którą długo czekał, jest z nami inspektor w wydziale, starszy specjalista. Jeszcze inspektor. No to przed nami może jakiś awans. Pani Katarzyna Gruk-Lopalska, która myślę, że jest odpowiednią osobą, aby Państwu przedstawić ten projekt uchwały wraz z załącznikiem. Bardzo proszę, Pani Kasiu.
Dzień dobry Państwu. Ja może powiem bardzo krótko, ponieważ w związku z tym, że w 2015 roku weszła ustawa o jednolitym tekście
Strażyści.
Nie. Zaraz, momencik, bo tutaj tak troszkę jestem. O rybactwie śródlądowym, a poprzedni regulamin Społecznej Straży Rybackiej był na podstawie ustawy, która była z 99 roku. W związku z tym Społeczna Straż Rybacka, którą powołał starosta w 2002 roku, wniosła o ujednolicenie tekstu regulaminu i jednocześnie rozbudowanie go poprzez jakieś tam swoje spostrzeżenia, które wynikły z jej pracy. To tyle mogę powiedzieć.
I tych uzupełnień jest dużo? Czy jest Pani w stanie wskazać?
Powiem szczerze, że to jest cały nowy regulamin, który jakby bardzo uszczegóławia pracę tej Społecznej Straży Rybackiej. Działania, zachowania w różnych przypadkach. Także trudno jest jakby wypunktować poszczególne zmiany.
Budowany prawie od początku. Dobrze, dziękuję Pani. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby w sprawie wędkarzy i rybaków zabrać głos? Tak, bardzo proszę, Pani Terenie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zauważyłam, że dość długo Społeczna Rada Straż Rybacka czekała na zmianę tego regulaminu, skoro powołuje się, że przepisy prawa się zaczęły zmieniać od 2002 roku, czyli 14 lat. To rzeczywiście, tak jak Pani tutaj mówi, to wymagało należało napisać zupełnie coś nowego. No, mam takie spostrzeżenie. Gdybym ja pisała ten regulamin, to troszkę bym go jakoś ulepszyła, bo na przykład powiat goleniowski jest pisany raz małymi literami, raz słowo powiat, a goleniowski wielkimi literami, ale powiedzmy autorzy są nie wśród nas, tylko to są ci działacze ze Społecznej Straży Rybackiej, tak chcą, niech tak mają. W kilku miejscach właśnie nie wiedzą, jak ten powiat goleniowski pisać. No takie sformułowania też, które wymagałyby może przeredagowania na bardziej stylistyczne, ale no, rozumiem, o co tutaj chodzi i sens działania Społecznej Straży Rybackiej jest jasny na podstawie tego dokumentu. Nie mam więcej uwag.
Jeżeli ja mogę, Panie Przewodniczący?
Pani Radnej, Pani Sekretarz, proszę bardzo.
To znaczy, wprawdzie nie piszą tego fachowcy, tylko amatorzy i należy im wiele wybaczyć, o tyle ja myślę, że mimo wszystko jak się cenzurkę tutaj powinniśmy wprowadzić, bo jednak to jest uchwała Rady Powiatu, tak? Ja postaram się czytać, aczkolwiek no niby jestem humanistką, ale polonistką zdecydowanie nie. I co mi się uda, że się tak wyrażę, wychwycić, to postaram się poprawić. Gdyby Pani Radna, że się tak wyrażę, jakieś swoje sugestie miała, to ja bardzo chętnie naniosę te sugestie. Na pewno nie sądzę, żeby panowie chyba w większości tak się obrazili dokładnie, że za jakieś literówki, zmianę, czy nawet przeredagowanie przepisu tak, żeby był łatwiejszy do stosowania i budził mniej jakiś porozumień. Tak.
To jest słuszna uwaga, nim dotrze to do szerszego ogółu tych panów, tych państwa, to rzeczywiście niechby to miało wygląd na taki bez uszczerbku. No przynajmniej te rzeczy, które pani zauważyła, a pani sekretarz się podjęła poprawienia. No dziękuję pani inspektor. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęcie w takiej formie, jaka jest, uwzględniając jeszcze poprawki, które pani sekretarz postanowiła nanieść. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję pani. Do widzenia. Proszę państwa, mamy punkt... Strasz już. Mamy 11 podpunkt projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego. No tak, to już jest przedstawiony. My nasz plan też państwu dostarczę. On jest w trakcie uzgadniania tu i z panią Agatą i może w tej chwili od państwa usłyszę, albo przynajmniej do sesji może byście państwo byli w stanie, bo naszego nie musi sesja zatwierdzać, a rada nie musi zatwierdzać. To jest do naszego wewnętrznego stosowania. Gdyby były propozycje, to proszę na czwartek przygotować i wtedy naniesiemy jeszcze te, które uwagi, które od państwa wypłyną. A na chwilę obecną, czy ten ramowy plan pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na pierwsze półrocze 2017 roku jesteśmy w stanie przyjąć i zaakceptować? Jeśli tak, proszę o podniesienie ręki. Pan starosta. Bardzo proszę, panie starosta.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, też jako radny pozwolę sobie wyrazić swoje uwagi. Pewnie możemy to zrobić na sesji, ale myślę, że przy okazji na stronie pierwszej myślę, że powinniśmy wpisać ocenę stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim. Tu brakuje też za rok 2016, bo ten materiał będzie dotyczył całego roku. Zawsze tak jest. To nie jest kwartalnie ani za półrocze, tylko od razu powinno być wpisane. I tu też zwróciłem uwagę już pani Agacie. W pierwszym punkcie jest sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń. Powinno być chyba za rok 2016, a nie 15. Tak gdzieś przepisując czasami te plany, tak nam się zdarzy. W punkcie pierwszym w styczniu, na luty
15, tak.
Za rok 2015. I tam też mówiłem już na stronie w punkcie czwartym tej sesji czerwcowej przy pierwszym punkcie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu. Na końcu nie powinno być kropki, bo tam jest dalszy ciąg zdania i udzielenie absolutorium. To też jest taka literówka. Oczywiście myślę, że jeszcze w trakcie i przyszłej komisji i na sesji mogą paść inne propozycje z państwa strony. Ja na razie tyle. Dziękuję bardzo.
Drobiazgi, ale istotne. Dobrze, dziękuję panu staroście. Czy są jeszcze jakieś uwagi względem pani radna?
Drobiazg w punkcie trzecim i w punkcie trzecim w tabeli w zakresie systemu pieczy zastępczej. Są to literówka. No. Mówimy o literówkach, więc ja dokładam. A, dopiszmy zastępczej, nie zstępczej.
Tak. Brakuje Andrzej.
Nie. Jestem przewodniczący, czy tak? Dobra, jakby chciał, żeby było.
No, się zmienił, nie poloniści, nie zwracam uwagi na takie detale.
Pani przygotowała sesję te poprawki, prosiłbym, żeby je nanieść. Te zgłoszone i przez pana starostę i przez panią radną. A teraz spróbujmy przegłosować. Kto z państwa jest za przyjęciem tego planu pracy przedstawionego przez przewodniczącego, a dotyczącego planu pracy Rady Powiatu na pierwsze półrocze 2017 roku? Kto jest za? Bardzo proszę, podnieśmy rękę. Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję państwu. Proszę państwa, punkt 12 projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej administracji i organizacji dla samorządowych jednostek budżetowych powiatu goleniowskiego. Pan skarbnik, pan starosta. Bardzo proszę, panie starosta.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja pozwolę sobie zrobić krótki wstęp. Myślę, że będą ze strony państwa pytania. Jedno pytanie zadała wiceprzewodnicząca wcześniej, pani Izabela, dotyczące kosztów. Chciałem powiedzieć, od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, jak w pewien sposób usprawnić funkcjonowanie nadzoru Zarządu Powiatu, Rady Powiatu jako organu prowadzącego nad funkcjonowaniem szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski, a tym samym też i jednostek, które oprócz szkół i placówek mamy w swoich zasobach. Funkcjonuje w Nowogardzie od wielu lat ZEAS, który ja też wielokrotnie zgłaszałem jako taki element warty warty naśladowania, ponieważ jest to w jednym miejscu grupa księgowych, grupa kadrowych, które obsługują nasze jednostki i tak naprawdę realizacja budżetu, który się nie zmienia. Ten sam budżet zostaje dla dyrektora, dyrektor dalej jest dysponentem. Natomiast wielokrotnie też rozmawialiśmy już o tym, co podkreślał również radny Korkosz Józek, że jest to forma lepsza od tej, gdzie dyrektor z punktu widzenia oczywiście naszego, zarządczego, niż dyrektor sam zarządza szkołą. Widzimy, ile często jest różnego rodzaju niejasności. Zarząd po czasie otrzymuje pewne informacje i tak naprawdę dzisiaj te służby są zatrudniane przez dyrektorów i, że tak powiem, pracują tak, jak dyrektor nakazuje. Dla nas, jako dla zarządu, który ma tą formę kontrolną prowadzić, jest to czasami utrudnieniem. W związku z powyższym proponujemy Państwu podjęcie uchwały kierunkowej. To nie jest uchwała o założeniu, o tym, jaka to będzie do końca forma. Wykazujemy tylko katalog zadań, które uważamy, iż powinny być przez ten zespół realizowane. W skrócie oczywiście będzie to tak naprawdę obsługa kadrowo-księgowa scentralizowana w dwóch ośrodkach. Takie jest założenie. Jeden ośrodek, tu gdzie mamy nasze jednostki, czyli w Goleniowie, i filia w Nowogardzie, tak by też dyrektorzy mieli możliwość jakby kontaktu ze swoimi służbami kadrowo-księgowymi. To jest jakby jeden element. Nie mówimy tu w ogóle o jakichkolwiek oszczędnościach, bo nam nie chodzi o jakieś wygenerowanie oszczędności. Natomiast wszelkie szczegóły po podjęciu tej uchwały będziemy mogli uzyskać informacje z jednostek, ile było księgowań, ile było różnego rodzaju prowadzonych czynności przez poszczególnych pracowników, i to nam pozwoli dopiero, aby w przyszłym roku przygotować kompleksowo dla Państwa też informacje, jak zarząd zamierza realizować to zadanie, jak zamierza wprowadzić, kiedy, w jakiej formie, w jakiej nazwie, w jakim miejscu, z jaką kadrą, z jaką strukturą te zadanie, które uważam jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Myślę, że tyle w celu wprowadzenia. Gdybyście Państwo mieli pytania, a myślę, że będziemy szczegółowo realizować, analizować i przedstawiać Państwu, jakie są nasze. Prosiłbym tylko o to, żeby traktować właśnie tą uchwałę jako kierunkową, nie taką, która wprowadza CUF i kończymy temat, tylko taka, która daje nam delegację, abyśmy mogli z jednostkami rozpocząć wymianę informacji, przygotowanie szczegółowej informacji, szczegółowego jakby zakresu funkcjonowania tego powiedzmy zespołu usług wspólnych, tak to nazywamy w skrócie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. Tak, myśmy już też rozmawiali na ten temat z panem starostą. No jest to taka wstępna uchwała, która daje legitymację zarządowi do tego, żeby to uszczegółowić i wprowadzać ewentualne zmiany, które zasugerują dyrektorzy lub radni. Bardzo proszę, pytania są. Pan Józef, proszę kolego.
Może nie pytania, tylko uwagi, bo ja nie mam tutaj konkretnych pytań, tylko mam swoje spostrzeżenia. Ponieważ zawsze byłem, tak jak pan profesor powiedział, za stworzeniem zarazu obsługującego szkoły, podkreślam szkoły, jednostki oświatowe. Natomiast ta forma uchwały jest dla mnie nieprzygotowaną uchwałą. Nie rozumiem, co znaczy kierunkowa. Brakuje przede wszystkim zakres zadań dla mnie zbyt szeroki dla jednostki, które ma obsługiwać jednocześnie wszystkie jednostki szkolno-oświatowe, zakres zadań Powiatowego Urzędu Pracy czy Centrum Pomocy Rodzinie jest daleko od siebie. To są zbyt duże dla mnie odległości i nie przedstawiono mi struktury jednostki, która miałaby to obsługiwać. Jak to ma wyglądać? Nie mogę być za czymś, gdzie nie wiem, jaki stwór chcemy stworzyć. Nie wystarczy mi kierunek, ja jestem przeciwny, nie wystarczy mi kierunek dążenia, muszę najpierw poznać. Jeżeli chcę kupić samochód, to nie wystarczy mi informacji, że on będzie jeździł. Chcę wiedzieć, jaki ten jest samochód, jakie ma parametry, ile pali i tak dalej. A to, że będzie jeździł, nie jest dla mnie przekonujące. To jest na zasadzie po prostu przedstawiono mi coś, co ma być, a nie funkcjonować. Takie jest moje zdanie.
Same wątpliwości mieliśmy tu z kolegą zastępcą. No tam następny Urząd Pracy, no zupełnie inna inna instytucja odbiegająca daleko i głęboko od oświaty, ale liczymy na to, że pan starosta nam to wytłumaczy i wyjaśni. Koleżanka Iza, bardzo proszę pani Izo.
Ja odniosę się, jeśli chodzi o tą uchwałę. Najpierw chciałabym tutaj zwrócić uwagę i oczywiście dam ci pod rozważenie. Ja uważam, że powinien być jeszcze artykuł z samorządu 33 ustęp B dotyczący powołany z ustawy o samorządzie powiatowym, w którym się wskazuje, że powiatową administrację zespoloną stanowią starostwo i później ustęp 2 powiatowy urząd pracy będący jednostką organizacyjną powiatu. Bo proszę zwrócić uwagę, że w przypadku tutaj, jeśli mamy pierwsze 5 punktów, mówimy tu o szkole i ZEAS. Przykładowo jest, mamy tutaj ZEAS, ale kolejne jednostki, tak jak tutaj w przypadku Urzędu Pracy, są to jednostki, które też są związane z środkami, które finansuje bezpośrednio ministerstwo. I tutaj też trzeba było ostrożnym być, jeśli chodzi o połączenie tego wszystkiego w jeden organ, bo myślę, że to całkowicie odbiega. Urząd Pracy całkowicie odbiega od kwestii tych oświatowych. Mamy tam do czynienia też z stanowiskami, które też szkolą w zakresie BHP. Ja nie wiem, czy w tym przypadku jesteśmy my przygotowani, żeby przejąć obowiązki jako jeden wspólny wydział Centrum Usług Wspólnych, gdzie też będziemy obsługiwać. Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o Urząd Pracy, to są stażyści, którzy są oddelegowani do zakładów pracy i wszystkie związane z tym sprawy. No i oczywiście te finansowane bezpośrednio i te programy, które są też w urzędach pracy, ten program Syriusz. To jest program, który bezpośrednio pracują pracownicy Urzędu Pracy, którzy są wyszkoleni w tej dziedzinie. Proszę pamiętać, następna kwestia ABI, tak? To też jest ochrona danych osobowych i też inspektor tutaj w tym zakresie, nie wiem, czy my jesteśmy też na to przygotowani. Brakuje mi tutaj też absolutnie oceny ilości osób, które będzie to obejmować. Struktury całkowicie nie widzę tutaj. Gdzie będzie ewentualnie ten centrum usług ulokowany? Rozumiem, że Goleniów i Nowogard wchodzi w rachubę, ale w jakich obiektach? Ile to będzie kosztować? Ja też jestem przeciwna całkowicie dziś, bo z tej uchwały nie wynika nic, całkowicie nic, co przekonywałoby mnie, żebyśmy mieli tutaj rozważać stworzenie bądź tej ustawy kierunkowej. Zakres tej uchwały jest tak duży, że szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie organizacji tego czegoś tak dużego i z takimi jednostkami. Ja rozumiem osobno szkoły, ja rozumiem osobno poradnie. Placówka opiekuńczo-wychowawcza od 6 lat jest w starostwie, tak? Jest tutaj księgowa, tutaj na miejscu, tak? To tutaj jest jakby bezpośrednio, ale kwestia organizacyjna tych wszystkich jednostek, zamówienia publiczne, bo rozumiem, że też by to wchodziło. Nie? Zamówienia publiczne, nie? No dobrze, no to może nieopatrznie dopatrzyłam. W każdym razie ja też jestem niezadowolona z tej uchwały i absolutnie jestem przeciwna.
Ja chciałem również podzielić te wątpliwości, które tutaj moi przedmówcy podali. I rzeczywiście ja osobiście miałem informację, że będziemy, że tak powiem, zbierać, ale z szkoły głównie do tego centrum rozliczaj, nazwijmy to, a nie inne instytucje, jak Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Pomocy Rodzinie, bo myślę, że to są miejsca, w których zupełnie specyfika pracy inaczej przebiega i myślę, że nie należy tutaj ryzykować. Moje pytanie jest takie, czy był robiony jakiś sondaż, czy jakiś powiat w województwie coś takiego, czego eksperymentował, myślę o przejęciu Urzędu Pracy pod taki system rozliczania, czy może w Polsce ktoś już coś takiego zrobił. Może byśmy się tutaj oparli na jakimś sondażu, jak to zaczęło działać gdzieś w innym miejscu, bo my w tej chwili mamy podjąć decyzję w zasadzie robiąc jakiś eksperyment. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Terenia jeszcze chciała? Bardzo proszę.
Panie starosto, doszło do takiej informacji, że chyba w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w starostwie dokładnie nie wiem, kto uczestniczył, ale chyba pan starosta i osoby z poszczególnych szkół, tak, dyrektorowie, dyrektorzy, tak, nie było, no nie wiem, co, były takie doszły słuchy pocztą pantoflową i odbyło się spotkanie. Nie wiem, na czym ono polegało, czego dotyczy, na pewno dotyczyło tej takiej zmiany tutaj finansowania z obsługi finansowej i kadrowej. Nie wiem, no tak słyszałam i byśmy chcieli się o tym, co spotkaniu dowiedzieć więcej, prawda? Proszę dokładnie przedstawić, na czym ono polegało i jakie sprawy było omawiane i kto uczestniczył. A poza tym proszę powiedzieć, czy były prowadzone jakieś rozmowy z pracownikami poszczególnych placówek, w których dotyczy ta prawda, zmiana, nie wiem, czy to reforma, jak to określić. Czy były jakieś rozmowy prowadzone z pracownikami? Co się stanie z osobami, które z pracownikami działów księgowości i kadrowych? Co się stanie z pracownikami? Czy będą pracować, czy zostają zwolnieni? Jak to w ogóle będzie wyglądało? My nic nie mamy żadnej wiedzy w tym zakresie. I proszę nam coś bardziej tak przedstawić jakąś wiedzę. No dokładnie, no po prostu nic nie wiemy. Nie możemy głosować, prawda, na temat, na który wiemy bardzo mało, prawie nic, no w zasadzie nic. I jestem też przeciwna tej uchwale. Dziękuję.
Radny, momencik. Czy na te pytania od razu pan starosta by chciał odpowiadać, czy bo jeszcze są pytania ze strony radnych? Pan skarbnik, odpowiedź na pytania zadane przez panią radną. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Generalnie bym chciał się odnieść do tych elementów, które tutaj poruszamy. Ta uchwała dotyczy tylko i wyłącznie zakresu, w którym wspólna obsługa ma być podjęta, tak? Czyli ten załącznik numer 1 określający, jakie czynności będą wykonywane wspólnie w obrębie starostwa. My nie powołujemy odrębnej jednostki, nie powołujemy zespołu, który będzie pracował, dlatego nie ocenialiśmy, nie przygotowywaliśmy struktury. Co do zasady, jeżeli chodzi o zasady księgowości, to one powinny być jedne w całym powiecie. W tej chwili każda jednostka tworzy swoje odrębne zasady księgowości, stąd dochodzi do różnych sytuacji, które utrudniają tak naprawdę nadzór i bieżący nadzór nad wykonywaniem planu finansowego. Jeżeli chodzi o Syriusza czy inne elementy. Ja rozumiem panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która zgłasza obiekcję, ale zasady księgowości, czy to jest program Syriusz, czy on się nazywa Powiat, czy Wulkan, czy jakikolwiek inny, one są jednakowe i się nie zmieniają. Nie ma zmian, nie próbujemy wchodzić w merytoryczny zakres funkcjonowania poszczególnych jednostek. My nie zabieramy dyrektorom ich kompetencji, nie zabieramy im pracowników merytorycznych, którzy pracują z bezrobotnymi, którzy wydają decyzje, którzy przeprowadzają szkolenia i tak dalej, i tak dalej. My obsługujemy tylko i wyłącznie jednostki w zakresie, który jest możliwy do dokonywania na odległość. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to nie po to, żeby kogoś zwolnić, tylko po to, żeby tak naprawdę wprowadzić te elementy, które pozwolą nam racjonalnie funkcjonować w określonych ramach finansowych. Po pierwsze, jednolity plan kont, jednolite zasady rachunkowości. Po drugie, jednolite zasady zatrudniania czy naboru pracowników. Tam nie ma sytuacji, w której my dyrektorowi mówimy, że on nie może czy nie powinien, tak? On ma określone zasady, które będą przez ten wydział obsługiwane. To, czy akta pracownika znajdują się w starostwie, czy bezpośrednio w jednostce, nie ma najmniejszego znaczenia z punktu widzenia podejmowania decyzji. Ta uchwała określa tylko, jakie jednostki weźmiemy pod uwagę we wspólnej obsłudze. Tak? Wątpliwości co do Powiatowego Urzędu Pracy, DPS-u czy PCPR-u możemy mieć na każdym kroku, bo tak samo możemy mieć wątpliwości co do poszczególnych szkół. Dlaczego taka duża szkoła jak ZS nr 1 chociażby nie może mieć własnej księgowości w stosunku do placówek? Tak? Nie, wyszliśmy z założenia, że tworzymy jedno centrum po to, żeby wszystkie jednostki kierowały się jednakowymi zasadami, żeby można było zastępować pracownika, który jest nieobecny. A pamiętajcie Państwo, że większość księgowych w tej chwili mamy w wieku emerytalnym.
i jeżeli one idą na długotrwałe zwolnienie, mamy problemy ze sprawozdawczością. Tak, nie ma kto ich zastąpić, bo one są jedne w niektórych placówkach, tak? Dlatego to centrum musi mieć możliwość rotowania pracownikami zwykłego systemu zastępstw. To nie jest robione po to, żeby komuś dokuczyć, czy żeby stworzyć jakieś ogólne zasady, które będą wiązały komuś ręce, bo tak jak pan starosta powiedział, plan finansowy i jego realizacja w dalszym ciągu należy do dyrektora i jego zespołu merytorycznego. My tylko bierzemy na siebie odpowiedzialność za elementy związane z księgowością, administracją uproszczoną, tą, która wynika chociażby z zasad kadrowych i naboru pracowników, czyli stworzenia wspólnego systemu zarządzania kadrami i księgowością. Tak? Jeżeli chodzi o inne elementy, tutaj poruszone chociażby sprawy dotyczące informacji niejawnych, tak powiedziałbym, czy ochronie danych osobowych. No przecież urząd też jest administratorem. Tak naprawdę wszystkie jednostki organizacyjne nie mają osobowości prawnej. Osobowość prawną ma tylko powiat jako jednostka samorządu terytorialnego. W związku z tym administratorem danych jest powiat goleniowski i tutaj nie widzę jakichś przeszkód, które by to ograniczały. Tak. Oczywiście możemy dyskutować, czy dana czynność, którą zawarłem w załączniku numer 1, jest już daleko posuniętym scentralizowaniem, które utrudni pracę jednostkom. Ale to wyjdzie tak naprawdę przy opracowywaniu obiegu dokumentów, czyli regulaminu dotyczącego, jak te dokumenty mają być składane, kiedy realizowane i tak dalej, żeby to działało prawidłowo. To są elementy wtórne. My musimy na dzień dzisiejszy zadecydować, czy chcemy taką instytucję utworzyć, czy taką formę zabezpieczenia, czy chcemy wyjść jakby do przodu z tym elementem, o którym mówiłem. Mamy potężne braki kadrowe, jeżeli chodzi o głównych księgowych. Jeżeli nie zrobimy nic, to w następnym roku odejdzie nam 5 głównych księgowych, na których miejsce będzie trudno znaleźć kogoś z doświadczeniem w jednostkach oświatowych i nie przekazując tej wiedzy swoim następcom w ramach takiego zespołu, czy wymieniając informacji, będziemy mieli ogromne problemy z bieżącym załatwianiem spraw. To jest uchwała, która ma dać możliwość zarządowi do przygotowania tych elementów, o których Państwo mówicie, rozwiązań funkcjonalnych. Jeżeli dobrze zrozumiałem Pana starostę, to będziemy Państwa na każdym etapie o tych rzeczach informować. Niemniej jednak Rada podejmuje decyzję o kierunkach, a zarząd o tych wytycznych szczegółowych, tak? Czyli o obiegu dokumentów, o umiejscowieniu, o przeniesieniu zarówno zasobów, jak i sprzętu, na którym pracują pracownicy. To jest rola zarządu, tak? On odpowiada za bieżącą organizację spraw i funkcjonowanie. Ja uważam osobiście, że oczywiście każdy z dyrektorów wymieni 50 albo i więcej powodów, dla których taka centralizacja nie powinna być miejsca, bo zawsze wygodniej jest iść do pokoju obok, położyć nad niej umowę, którą się podpisało bez potwierdzenia planu finansowego, niż iść albo zadzwonić do wydziału, który powie: panie dyrektorze, ta umowa nie może być przez pana podpisana, bo nie ma planu finansowego, tak? To jest podstawowy element. Na pewno uprości to sytuację, jeżeli chodzi o obieg dokumentów, o sytuacje związane ze sprawozdawczością. Bo dużo błędów, dużo korekt jest dokonywanych właśnie przez to, że ktoś inaczej zinterpretował fakt. Kolejnym elementem, o którym nie wspomniał pan starosta, który jest niezmiernie ważny, od 1 stycznia stajemy się jednym płatnikiem podatku VAT. I tutaj jednolite zasady i tak naprawdę bieżąca współpraca w ramach starostwa naprawdę ograniczy nam możliwość poniesienia ogromnych konsekwencji karno-skarbowych, bo złe oświadczenie, złe wypełnienie deklaracji cząstkowej powoduje, że my składamy nieprawdziwe dane do urzędu, a odpowiedzialność jest w ustawie zapisana wprost i tego należy się spodziewać, że te błędy mogą powstawać w jednostkach, w których dokonywane operacje typowo owatowane będą rzadkością, tak? Tamte błędy mogą powstawać. W ramach jednolitej struktury te błędy nie będą powstawać, bo będzie ktoś, z kim można się skonsultować, tak? To jest jeden zespół, jedna odpowiedzialność. Dlatego ja patrzę przez pryzmat tego, co możemy osiągnąć, bo tak jak mówię, gdybym patrzył z punktu widzenia pojedynczego dyrektora, nigdy za tą uchwałę bym się nie zabrał. Zawsze znajdę powód do tego, żeby powiedzieć, że lepiej jest mieć księgowego na miejscu.
Aha. Proszę, proszę.
Chodzi o spotkanie piątkowe. To było moje spotkanie z księgowymi dyrektorami, głównie poświęcone nowym procedurom wdrożenia jednolitego VAT-u. Przy okazji dyrektorzy oczywiście podnieśli sprawę tej uchwały. No i też dyskutowaliśmy na tym samym poziomie. To znaczy dyrektorzy przedstawiali te argumenty, które tutaj również zostały podniesione, ale nie dotyczą spraw merytorycznie związanych z tą uchwałą, tylko obawami dyrektorów dotyczących utrudnienia ich pracy. Nie chciałbym tutaj przytaczać, no głównie z zakresu Urzędu Pracy wysłuchałem, że utrudni to proces podejmowania decyzji o dotacjach. No ja zapytałem, w jaki sposób. No to odpowiedziano mi, że no potrzebna jest weryfikacja rachunkowo-formalna, którą dokonuje główny księgowy. Ale to jest tylko, dotyczy ta czynność list płac zatwierdzonych przez decyzję, więc nie widzę tutaj jakby utrudnienia. To jest, tak jak mówię, no próba znalezienia argumentów, które miałyby przekonać kogoś, kto nie przeanalizował jakby dokładnie załączniki, tak? Czyli tych czynności, które będą wykonywane wspólnie z rzeczywistością, która jest w urzędzie czy w innej jednostce. To są dane, które oczywiście będą uwidocznione w obiegu dokumentów. Taki dokument musi być wytworzony w tej chwili w każdej jednostce i jeżeli będzie to dotyczyło wspólnej obsługi, to będzie jeden dla wszystkich jednostek, będzie to ujednolicone i na tych samych zasadach. A nie, że na przykład no, mamy z takimi zdarzeniami, że księguje się, bo nie ma planu na innym wydatku, a później się odksięgowuje w następnym miesiącu, żeby go zaksięgować gdzie indziej. Tak? No, takich rzeczy być nie powinno i z taką sytuacją chcemy walczyć.
Panu skarbnikowi dziękuję. Pan Włodarczyk był pierwszy.
Dobrze.
Proszę Państwa, jeżeli ten projekt uchwały budzi tyle wątpliwości, a wiadomo, od projektu uchwały do uchwały jest niedaleko, to nazwijmy to może informacją na ten temat i dopracujmy to jeszcze. I moja propozycja jest taka, żeby wycofać ten projekt uchwały z tego działu uchwał, projektu uchwał i nazwać to informacja dotycząca propozycji zmian w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej. Dopracować temat i wtedy ubrać to formę już przed uchwałą i potem jako uchwałę. Widzicie Państwo, z dwóch punktów widzenia patrzymy na to wszystko, tak? Inaczej dyrektorzy odbierają to jednostek organizacyjnych, inaczej to odbiera władza powiatu. Mnie te argumenty, które Pan główny skarbnik podał, przekonują. Natomiast oczywiście jestem daleki od tych tematów i nie powinienem się merytorycznie wypowiadać, bo dyrektorzy na pewno znają więcej szczegółów i wiedzą lepiej. Faktycznie wspólna organizacja, kiedy będziemy mieli zmiany finansowe w państwie, będzie bardziej rozsądna i będzie przejrzysta. Ale z drugiej strony też się nie dziwię dyrektorom, że oni nie będą mieli jakby wpływu bezpośredniego na to, co pan skarbnik powiedział, że drzwi obok będę miał już możliwość decyzji, podejmowania decyzji. Tak? Temat jest trudny, dlatego ja mam propozycję, żeby nazwać to informacją. Dziękuję.
Panu radnemu. Pani radna Chodyko chciała zabrać głos. Bardzo proszę.
Ja, bo jeszcze nie uzyskałam odpowiedź na swoje pytanie, więc czekam na odpowiedzi, panie skarbniku. Co się stanie z pracownikami, prawda, w tych placówkach wymienionych i oczywiście, czy odbyły się konsultacje, czy są w planie konsultacje, bo na razie to jest po prostu w ogóle nieprzygotowana ta jest uchwała. Dziękuję.
Pan skarbnik, bardzo proszę.
Ja już mówiłem generalnie w swojej wypowiedzi, że nie mówimy o roszadach pracowników, bo co do zasady nie jest to na dzień dzisiejszy możliwe. Po pierwsze, to jest uchwała dotycząca zakresu wspólnej obsługi. Na podstawie tej uchwały możemy dopiero określić, które osoby z jakimi etatami i zakresami czynności miałyby przejść. Nie ma konsultacji na temat osób, bo nie wiemy tak naprawdę, które to są osoby i z jakim efektem, tak, dla funkcjonowania tego nowego zespołu mieliby powiedzieć, że z takiej ilości osób rezygnujemy. Nie wiemy tak naprawdę, ile osób z tych, które mają uprawnienia emerytalne, zrezygnują w ogóle z pracy w naszym powiecie. Tak? Także jeżeli chodzi o osoby, to ja bardzo chętnie z Państwem mogę na ten temat porozmawiać w kwietniu, kiedy dostaniemy glejt do tego, żeby wejść do jednostek i sprawdzić rzeczywiste czynności stanowiskowe i zweryfikować zakresy czynności, które nam przedstawiły jednostki, bo to, co jest w zakresach czynności, wiecie Państwo, że najczęściej na stanowisku okazuje się, że jest jeszcze plus coś, plus coś, plus coś, tak? I nagle się okazuje, że osoba, która jest zatrudniona w księgowości, ma jeszcze płacę, część etatu sekretarki, jeszcze nie wiadomo coś, ale w tytule jest to księgowy, czy pomoc księgowa, czy inny tytuł, tak? Dlatego to o tym etapie, na tym etapie możemy dyskutować może na początku kwietnia, a tak naprawdę potrzebne jest określenie, czy Rada jest zainteresowana tym, żeby utworzyć taką wspólną obsługę, czyli co do kierunku i to co do zakresu tej wspólnej obsługi, czyli dać zarządowi wytyczne do tego, żeby te elementy, o które Państwo na dzień dzisiejszy pytacie, móc przeanalizować w konkretnych jednostkach, w konkretnych przykładach stanowiskowych i dopiero podjąć decyzje ostateczne co do składu, ilości, struktury i umiejscowienia. Tak bym to nazwał. Dzisiaj nie tworzymy nowej jednostki z ilością X zatrudnionych. My na razie tylko decydujemy o tym, że od pewnego momentu powiat, a właściwie urząd, czyli starostwo, będzie jednostką obsługującą te jednostki. Czyli tak jak być powinno. Generalnie rzecz biorąc, to urząd opracowuje budżet, dzieli ten budżet i go nadzoruje. Tak? Więc powinien mieć również realny wpływ na kontrolę wydatków.
Dziękuję panu skarbnikowi. Pan starosta ma głos. Bardzo proszę.
Przede wszystkim nie urząd, a zarząd. Taka moja mała uwaga, bo my jakby bierzemy na siebie całą odpowiedzialność, my przygotowujemy. I ja się w sumie cieszę, że taka dyskusja dzisiaj jest, bo temat, powiedzmy, jest po części nowy, ale jest ważny. I to, że Państwo macie swoje wątpliwości, to świadczy tylko o tym, że przed nami jest ciężka praca i że musimy poświęcić temu tematowi dużo więcej czasu. Chciałbym się odnieść do kilku takich zasadniczych kwestii, mianowicie chcemy utworzyć wydział, żeby też Państwo, żebyście mieli jasność, nie odrębną jednostkę, tylko wydział w starostwie, który byłby połączony z kadrami, Wydziałem Oświaty i przede wszystkim z finansami, czyli rozliczanie faktur poszczególnych jednostek. Z Państwa wypowiedzi, bo nie będę się upierał, słuchamy głosów, padł wniosek z ust radnego Włodarczyka, Wojtek mówi o tym, żeby to zamienić na informacje. Możemy o tym podyskutować, bo nie będę się upierał, żeby całkowicie to szło i w takiej formie dyskutujemy, zobaczymy, jakie będą też głosy jutrzejszej komisji. Zarząd zawsze ma jeszcze prawo do tego, aby ten wniosek ewentualnie wycofać. Tylko broniąc po części argumentów pana skarbnika, rozumiem, że tu chodzi o czas. Bo my tak naprawdę, tak jak jest napisane w uchwale, żeby być gotowym zarząd, żeby mógł być gotowym na 1 lipca, potrzebuje też właśnie tego półrocza na przygotowanie szczegółowych informacji. I podobne wątpliwości, proszę Państwa, były na spotkaniach z panem skarbnikiem. Dotyczyły one właśnie takiej wstępnej struktury. My co do zasady chcemy przejąć wszystkich pracowników, którzy zajmują się księgowaniem i kadrami. I ten wydział podzielony, mamy, pytacie Państwo, gdzie to będzie umiejscowione.
Może i faktycznie jest za wcześnie na takie pytania, bo na pewno byłby umiejscowiony na dzień dzisiejszy w naszych jednostkach, żeby nie tworzyć dodatkowych kosztów, a mamy na przykład w Nowogardzie budynek administracyjny CIS-y, w Goleniowie na dzień dzisiejszy, wstępnie oczywiście mówię, jest część parteru zespołu szkół numer 1, który jakby wyposażony w dodatkowe dwa gabinety, które są też na parterze, a są dzisiaj wynajmowane, mógłby być elementem wsparcia, ale to jest tylko teoria. Na dzień dzisiejszy chodziło o to, żebyśmy się dowiedzieli, czy iść w tym kierunku, ale w trakcie dyskusji zauważyłem, że tak naprawdę wszystko się rozbiło o Urząd Pracy. I chciałbym też Państwa podpytać, czy w przypadku, gdybyśmy wykreślili Urząd Pracy, to będzie Państwa zgoda na to, żeby iść w tym kierunku, czy też nie będzie, bo to takie jest... Chciałbym poznać więcej konkretnych jakby Państwa propozycji, co może spowodować, abyśmy taką uchwałę mogli podjąć. Bo to, że przejmujemy pracowników w ilości X, no bo teraz możemy oczywiście na czwartek przygotować ilu pracowników, mamy nawet takie tabele w tej chwili w urządzeniach, gdzieś powiedzmy w zapisanych dyskach wirtualnych, ilu pracowników i w Wydziale Oświaty, ilu pracowników jest w poszczególnych szkołach i ilu zamierzamy przyjąć, mówiąc o wszystkich, nie wybranych, o wszystkich. Dzielimy to na pół, tworzymy filię w Nowogardzie od Wydziału, bo tak zamierzamy to nazwać, Wydziałem Usług Wspólnych. I powiedzmy, czy takie dane Państwu pozwolą na to, żebyście mogli rozwiać swoje wątpliwości z Urzędem Pracy czy bez, bo no, taka jest sytuacja, że widocznie Pani Dyrektor Urzędu Pracy bardziej to nie pasuje. A fakty są takie, że wszystkie jednostki są w naszym jednym budżecie. W tym, który dzisiaj przyjmujemy. I w tym, który zarząd na każdym posiedzeniu dokonuje zmian. I czy te panie, bo to akurat mówimy tylko o osobach płci żeńskiej, dzisiaj są umiejscowione w poszczególnych jednostkach, w ich budynkach, czy też będą za rok w innym miejscu, będą musiały dokładnie to samo wykonać. Urząd Pracy faktycznie ma troszkę inne środki, ale dalej są w naszym budżecie. Inna sprawa, że Urząd Pracy za pół roku może w ogóle już nie być Urzędem Powiatowym Pracy, bo też wiemy o daleko idących zmianach legislacyjnych i propozycjach, aby Urzędy Pracy stały się rządowym zadaniem i zupełnie wyłączone z powiatu. Inna sprawa. Ale oprócz tego mamy też panią dyrektor PCPR-u, która mówi, że dla niej to nie jest problemem. Była to zresztą dzisiaj pani Krysia. I teraz pytanie, czy będziemy reagować na sygnały poszczególnych dyrektorów, czy podejdziemy do tematu merytorycznie, bo jeżeli Rada Powiatu w tym momencie jako Państwo, jako radni powiecie, nie zgadzamy się, proszę nam przygotować, ale konkretnie to i to i wracamy do tematu na następnej sesji. Oczywiście my to przygotujemy. Będzie to jedna znowu wielka teoria, bo dzisiaj chcąc pobrać te dane o ilości księgowań ze szkół, dopiero na podstawie tych danych w ciągu, tak jak mówił skarbnik, około kwietnia, byśmy byli gotowi na konkretną propozycję, to będą tylko takie założenia bardzo teoretyczne i ogólne. I możemy to zrobić, tylko chciałbym właśnie usłyszeć, czy poza Urzędem Pracy wracamy do dyskusji, czy też wszystko, pomimo że Urząd Pracy jest jednym z elementów trudnych, wszystko idzie do kosza według Państwa. Chciałbym się dowiedzieć, bo wykreśliliśmy zamówienia publiczne. To też była dyskusja na zarządzie z panią sekretarz, z panem skarbnikiem. Pan skarbnik miał jeszcze może więcej dalej idących wniosków. My chcieliśmy zacząć faktycznie od oświaty, ale czasami się okazuje, że te dwie, trzy jednostki dodatkowo nie będą stanowiły dla tego zespołu żadnego problemu, a to właśnie wszystkie elementy związane z całą polityką finansową, którą określa również zarząd, będą w jednym miejscu i nie będzie wyłomów. Co oczywiście jest pod dyskusję, no bo możemy o tym dyskutować. Tylko chciałbym poznać Państwa zdanie, czy jeżeli Urząd Pracy z tego wyłączymy, bo takie będą w dyskusji jutrzejszej komisji, czy też sesji kierunki, czy to może być w takim kształcie przyjęte jako kierunkowa uchwała, czy też nie. Bo oprócz tego musi być później zmieniony przez regulamin organizacyjny starostwa, który wprowadzi to do struktury całego układu jako wydział dodatkowy. Żeby ta dyskusja, proszę, do Państwa była taka właśnie bardziej konkretna, bo tak jak mówił Józek, radny Korkusz, że dla mnie to są zbyt ogólnikowe. To są zadania. To są zadania, które również realizuje ZEAS, tylko jako odrębna jednostka. I tak ma wpisane, tylko ZEAS ma statut, bo jest zewnętrzną jednostką organizacyjną gminy Nowogard. My chcemy powołać z wydział i tak właśnie definiujemy jego określone zadania, które ma wykonywać. A poszczególne osoby, tak jak powiedziałem, które mielibyśmy przejąć wszystkie,
robiłyby dokładnie to samo, co teraz robią w jednostkach. Tylko byłoby to w innej formie, w innym miejscu, ale dla nas, jako dla zarządu i dla państwa przede wszystkim, jako dla rady, nie miałoby to w ogóle znaczenia. Domyślam się, że na końcu tego wszystkiego będzie problem osobowy i wątpliwości dotyczące poszczególnych pracowników, tudzież dyrektorów, którzy z państwem o tym rozmawiają, ale to porozmawiajmy szerzej, bo państwo już usłyszeli może jedną stronę medalu, my mówimy drugą, ale rozmawiajmy wspólnie, bo tu chodzi o to, żeby pójść do przodu. Nie żeby się przekamarzać i ważyć tymi argumentami, tylko żeby na końcu znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli nam pójść do przodu. I jakby finalizując, kończąc swoją wypowiedź, chciałem właśnie podpytać, czy bez Urzędu Pracy można pójść dalej? Czy to Urząd Pracy jest problemem, czy ten zakres jest, czy forma jest problemem? Bo my tylko teoretycznie możemy państwu przygotować strukturę tego wydziału. Mamy dwa oddziały, tyle osób tu, tu kadrowa, i, czy po dwie, czy po 5 księgowych teoretycznie, czy po 6, jedna osoba powiedzmy do jakichś zadań administracyjnych, bo też w tych podpunktach są te zadania wymienione do koordynacji systemu zamówień publicznych i kończymy, mamy 6 plus 6, 12 osób. My możemy to przygotować, tylko to będzie dalej też teoria. Więc pytanie do państwa, czy oprócz Urzędu Pracy rozmawiamy, jakie jest państwa zdanie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie starosto. Pani radna Iza, bardzo proszę pani Iza.
Tak jak wcześniej powiedziałam, ja jeśli chodzi o jednostki oświatowe, na przykładzie ZEAS-u, bo to są sprawdzone już jednostki, ja uważam, że nie mam przeciwko od punktu 1 do 5 te jednostki oświatowe. Trudno mi powiedzieć, dobrze, mówimy na razie o szkołach konkretnie. Tutaj dalej mamy 1 do 8, też uważam, że jest to w stanie jakoś połączyć, ale ja jestem zwolenniczką, że Urząd Pracy był osobno, z uwagi na to, że to jest całkowicie odmienna sytuacja i obawiam się tylko jednej podstawowej rzeczy, panie starosto, że organizacyjnie, jeśli chodzi o Urząd Pracy, wydawane decyzje o obsługach interesantów, będzie bardziej złożona i wydłuży to okres, czas o pracy Urzędu Pracy dla rzecz innych osób. To tylko z tego wynika i uważam, że koordynacyjnie, jeśli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze, to i tak to jest wszystko tutaj na miejscu. Trudno mi wypowiedzieć się na Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, bo to jest tylko w Nowogardzie. No i PCPL też jest tutaj blisko, w sumie, jeśli pani dyrektor uważa, że jest dobrze. Ja uważam, że Urząd Pracy nie powinien być połączony na tą chwilę, tym bardziej, że nie mamy żadnych doświadczeń. To tak jak pan powiedział, to jest eksperyment. Eksperyment.
Dziękuję pani Izo. A rzeczywiście tutaj z tym Urzędem Pracy, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo nie tak dawno żeśmy panią dyrektor Urzędu Pracy pod niebiosa wychwalali, bo jest to wzorowo-wzorcowa placówka licząca się w województwie, może nawet i w Polsce. No a teraz próbujemy no, zniweczyć to, co do tej pory osiągnęli i budować coś od początku, co jest wielką, niewiadomą i nieznaną, o czym tutaj pani Iza wspomniała. No odnośnie tej oświaty. Dla mnie, proszę Państwa, mówię swoje zdanie, dla mnie w tej chwili za szybko. Ja takiej decyzji nie jestem w stanie podjąć w tej chwili, żeby zdecydować, tak, robimy odpowiednik ZEAS-u lub nie. Dla mnie to jest w tej chwili bardzo trudna decyzja i ja się nie podejmę. Byłbym za tym, co zaproponował pan radny Włodarczyk, żeby to nie nazywać uchwałą. Jest to informacja, z którą państwo się dzielicie z nami. Oczekujecie od nas odpowiedzi, a taki ruch od razu na głęboką wodę rzuceni jesteśmy, no nie bardzo mi to odpowiada. To moje zdanie. Dziękuję państwu. Pani radna, bardzo proszę.
Uważam, że nie można podjąć tej kierunkowej bodaj uchwały, jeśli się nie zna stanowiska dyrektorów związków zawodowych, jeśli się ich pomija, tak jak na tym etapie, pomija w rozmowach na ten temat. Przecież to oni, pracownicy tych szkół i placówek wymienionych, to traktują to, co ma zaistnieć, no jako coś, co ich mocno dotknie. Spraw życiowych, zatrudnienia. Jest mowa w uzasadnieniu do tego do projektu uchwały, że wprowadzenie tego wspólnej obsługi spowoduje znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych jednostek. no, co umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych środków. Z czego to znaczne pozyskanie kosztów, odzyskanie finansów? Z czego? No ze zwolnienia ludzi. No z czego? No to proszę właśnie, panie skarbniku, o odpowiedź. Pan starosta co prawda powiedział, że nie chodzi tu absolutnie o żadne oszczędności, ja sobie to zapisałam, ale jednakowoż w uzasadnieniu jest tylko czynnik ekonomiczny podany. Czynnik ekonomiczny. Wyodrębnienie księgowości płac i kadr tak, znacznie zmniejszy koszty funkcjonowania tych jednostek i umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych, czyli odzyskanych środków. Z czego ten odzysk?
Generalnie chodziło o ujednolicenie systemu zakupów, bo w tej chwili każda jednostka dokonuje tego odrębnie. W ramach prowadzonej koordynacji można zmniejszyć znacznie koszty zakupów, jeżeli dokonujemy ich wspólnie. W ramach centrum czy jednostki obsługującej możemy dokonywać jednolitego zakupu energii, możemy dokonywać jednolitego zakupu gazu, możemy dokonywać jednolitego zakupu materiałów biurowych itd., itd. Nie chciałbym jakby wchodzić w bezpośrednie sprawy kadrowe, bo tak jak mówiliśmy, nie jesteśmy na dzień dzisiejszy przygotowani. Jeżeli chodzi o tą całą dyskusję, to ja powiem, że takie uchwały są podejmowane w całej Polsce i ich zakres nie odbiega od tego, co Państwu przedstawiliśmy. To jest tylko i wyłącznie wskazanie zarządowi zakresu, w jakim może organizować wspólną obsługę na mocy ustawy, która nam na to pozwoliła. To nie jest decydowanie o utworzeniu nowej jednostki, gdzie mamy od razu podany statut z regulaminem organizacyjnym i innymi dokumentami, które musiały Państwu być przedłożone i być ustalone przez Państwa. Tu decydujemy tylko i wyłącznie o kierunku działań. Jeżeli chodzi o wyłączanie jakichkolwiek jednostek, no, rozpoczynając dyskusję o tym, czy Powiatowy Urząd Pracy powinniśmy objąć, czy nie, no to z taką samą sytuacją będziemy mieli w przypadku DPS-u i PCPR-u, bo tam też powiedzą, że decyzje są wydawane tu i teraz o wysokości świadczeń i to wymaga bliskiego kontaktu z księgowym, czy chociażby sprawdzanie kont, jak to padło w jednej z dyskusji, sprawdzanie kont depozytowych mieszkańców DPS-u, tak? Proszę Państwa, to jest tylko i wyłącznie wspólny zakres obsługi. Jeżeli chodzi o stronę merytoryczną i zakres odpowiedzialności dyrektora, to z jego barków zostaje zdjęty tylko jeden zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialności za jakość księgowań, tak? Czyli za tą sprawę merytoryczną, na której żaden, podkreślam, żaden z dyrektorów się nie zna i nie jest w stanie nadzorować swojego głównego księgowego, czy wykonuje te czynności prawidłowo i zgodnie z przepisami, tak? To jest ten element, który chcemy uwspólnić. To nie jest problem w Urzędzie Pracy dotyczący tak naprawdę merytorycznego uzasadnienia. To jest tylko i wyłącznie obrona niezależności jednostki. I zawsze będziemy mieli z taką do czynienia. I musicie mieć Państwo na uwadze to, że każda jednostka uważa, że jeżeli jej plan będzie kontrolowany przez innego, nie ich pracownika, to im ograniczy się możliwość funkcjonowania. Nieprawdą jest. Prawdą jest to, o czym podkreślał niejednokrotnie pan radny Korkosz, że w ramach ZEAS-u idzie się dogadać i pewne rzeczy załatwić tak, żeby było dobrze i w ramach istniejących planów finansowych, czyli pożyczki czy inne formy, które są dopuszczalne w tego typu sytuacjach. Tak naprawdę ja powiem, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na którąkolwiek jednostkę, to tak jak mówił Pan Starosta, skupmy się na tym, które jednostki wykreślić, jeżeli co do zasady jesteśmy za wyciągnięciem tych korzyści, które daje nam scentralizowanie tego, tak? Jeżeli nie, no to nie mamy o czym dyskutować, bo uchwała jest bezpodstawna, tak? No możemy dyskutować, tak jak mówiłem, o poziomie każdej jednostki, bo to, że oświatowe mówimy, no też dyrektorowi takiemu jak zespół szkół numer 1 utrudnia, bo on ma też i basen, i hotel, i dwie jednostki, które też potrzeba tak naprawdę bardzo szybkiego ruchu w ramach posiadanej sprawozdawczości po to, żeby podejmować racjonalne decyzje. To nie jest to, że akurat Powiatowy Urząd Pracy, bo wszyscy mówimy o tym, że jest tam Fundusz Pracy, ale ten
Fundusz Pracy to też są księgowania takie same, jakie dokonujemy w ramach budżetu. Tam nie ma nic innego. Jest świadczenie, które jest wypłacane dla kogoś i ono musi być właściwie zaksięgowane. I to jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność za jakość księgowań i jakość prowadzenia spraw kadrowych. To nie jest zamach jakby na odrębność jednostek, bo one zostają. Plany finansowe, ustawa mówi wyraźnie, są w dyspozycji dyrektora, on za nie odpowiada. Tak? Tylko i wyłącznie przenosi się odpowiedzialność za te elementy, które my później przy sprawozdawczości mamy ogromne problemy do wytłumaczenia, jeżeli przyjeżdża kontrola i nagle stwierdza, że w którejś jednostce źle zakwalifikowano wydatek, tak? Nie do tej grupy. No i później my jako starostwo, czy jako zarząd właściwie, musimy się tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. Tak? Konsekwencje przechodzą dalej, więc powinniśmy to nad tym się skupić, tak? Jeżeli chodzi o kształt uchwały, to tak jak mówię, jeżeli przejrzycie Państwo internet, to zobaczycie, że ona nie odbiega od tego, co jest ogólnie dostępne. My tutaj nie wychodzimy, jakby nie eksperymentujemy, nie wprowadzamy czegoś, co nie ma. Może niektórzy poszli tylko tą drogą, że mając ZEAS, zgodnie z nakazem przepisów prawa, przekwalifikowali go na Centrum Usług Wspólnych i dalej tylko prowadzą tą część oświatową, ale nie jest to tak, że nigdzie indziej nie przejmuje się wszystkich jednostek. Tak? Wszystkie jednostki są przejmowane w większości gmin. Powiaty czekają, bo tak naprawdę nie wiedzą, co z tą zespoloną, tak? Co z strażą, co z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w tym zakresie. Generalnie my nie uwzględniliśmy tych jednostek z jednego powodu. To są wydatki zlecone, a w związku z tym nie dotyczą jakby spraw związanych z jakością i sprawozdawczością bezpośrednio budżetową powiatu i odpowiedzialnością.
Dziękuję panu skarbnikowi, ale no sam pan stwierdził, że pani dyrektor Chomińska również, tyle jest zawirowań od góry, nie wiemy na czym stoimy na dobrą sprawę, tyle jest tych znaków zapytania, a my się pakujemy w coś, co jest dla nas w tej chwili no, wielką niewiadomą. Przecież to, o czym mówi pan skarbnik, że racjonalnie wydawać te pieniądze, te budżety skomasować, przecież to, panie skarbniku, można dyrektorów zdyscyplinować. No tak mi się wydaje, że zbieram ludzi, rozmawiam, wyjaśniam, macie ramy takie. No i jest to do załatwienia, nie grzebiąc na razie, przynajmniej w tych księgowościach, w tych kadrach, w tym wszystkim. No tak mi się wydaje. Pan starosta, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak tutaj dopowiada pan skarbnik, a ja jestem tego samego zdania. 10 lat próbujemy to robić, niestety finał jest taki. I nie ciągnijcie nas proszę za język, gdzie, jakie są problemy z którymś dyrektorem czy księgowym. Chociaż osobiście uważam, że nie księgowy jest problemem, tylko decyzję podejmuje przede wszystkim dyrektor jednostki. I zdarzało się sytuacja, jesteśmy świeżo po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, będzie do zwrotu kilkadziesiąt tysięcy złotych. I tu nie chodzi o ściganie winnego, tu chodzi o to, żeby zapobiec pewnym zachowaniom, które powodują, że czasami możemy uznać, iż pewne działania dyrektorów są może nieracjonalne, tylko można by było te środki inaczej wydatkować. Z większą powiedzmy troską, czy z większym z większym powrotem tych środków, z powrotem do jednostki. Nie wiem, czy to przecież się wyrażam, ale o to mi chodzi, że bardziej racjonalnie. I teraz z jednej strony słyszę z Państwa głosy, że no niby nie ma być tych względów ekonomicznych. Ja bym tylko prosił, żebyśmy nie doszukiwali się w tej ekonomii, w tych zmniejszonych kosztach funkcjonowania od razu spraw kadrowych, bo my o tym nie mówimy. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu kosztów funkcjonowania, to mówimy o tym, co jest poza sprawami kadrowymi. Nie chcemy ograniczyć nie wiadomo jak zatrudnienia i na tym uzyskać jakby większy, lepszy wynik ekonomiczny, to nie tędy droga. Szukamy rozwiązań, które pozwolą naszym placówkom, i teraz wracam właśnie do tezy związanym z oświatą, tudzież innymi, opieką społeczną i tak dalej, lepiej funkcjonować. I teraz pytanie do Państwa, czy według Państwa, jako poszczególnych członków tej komisji, powinniśmy
całkowicie zakończyć tę dyskusję, czy ewentualnie spróbować dać zarządowi tą dozę zaufania i skoncentrować się na tej chociażby punkcie od 1 do 8, bo poradnie oraz specjalne ośrody to są również nasze placówki oświatowe, i skoncentrować się na tym, by te pierwszych 8 wymienionych w uchwale placówek i szkół mogło zostać ujęte w kierunkowej uchwale. Macie Państwo prawo do innego zdania i widzę, że Was dzisiaj nie przekonamy do tego. My uważamy, że wszystko może być w jednym garnuszku i jest to pewna forma oczywiście teorii. Życie pokaże, jak to będzie funkcjonowało, chociaż tak jak mówił Pan Skarb, nie zakładam, ale nie wyrzucajmy tego do kosza całkowicie, bo szkoda jest czasu. Jeżeli dzisiaj Państwo podejmiecie decyzję o tym, iż jakby opinia Komisji Społecznej jest taka, aby zmienić projekt uchwały i sugestie do zarządu były takie, aby były to punkty od 1 do 8 z pominięciem na przykład 9 i dalej, bo tego też jeszcze od Państwa dzisiaj nie usłyszeliśmy jako zarząd. My to oczywiście jutro przedstawimy na komisji następnej, tam, a mam sygnał od pana radnego Gulbinowicza, że też chce rozmawiać, ale tylko o Urzędzie Pracy, bo mi o tym powiedział przez telefon. Powiedziałem: Paweł, jutro jest komisja, a jutro podyskutujemy. Zresztą my jutro też mamy klub jako radni PSL-u i też pewnie pewne pytania będą padały. Mówię, no szkoda, żebyśmy ten element całkowicie odsunęli na kolejną sesję, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet w przyszłości, gdy uruchomimy, dopisać za pół roku na przykład, czyli od stycznia 2018 Urząd Pracy, gdy Państwu przygotujemy i pokażemy, jak na przykład funkcjonuje to przez pół roku, dopisać DPS, dopisać PCPR czy domki dziecka. Tylko no pytanie, jeżeli tylko jedna jednostka dzisiaj z powodu swojej specyfiki pracy budzi te wątpliwości, to zaproponujcie Państwo może wykreślenie tej jednostki, ale żebyśmy całości tematu nie zostawiali na przyszły rok, bo nam znowu uciekną te miesiące, a tak jak powiedział pan skarbnik i powtarzam jeszcze raz ja, będziemy Państwa informować i przygotujemy nawet może na czwartek wstępne założenia, ile osób pracuje i ile osób zamierzamy do tej struktury z tych jednostek, które zostaną dzisiaj ewentualnie przy Państwa sugestii pozostawione w uchwale, ile tych osób możliwe jest do przejęcia w ramach tych zadań. Bo w każdej szkole, dopowiadając też, żeby dyskusja trwała, mamy sekretarzy, sekretarki szkół. Wiadomo, że nie ingerujemy w to. Mówię na razie o szkołach. Mamy osoby, które zajmują się księgowaniem, główną księgową w każdej jednostce i w niektórych jednostkach mamy tak zwanych kadrowców. W niektórych. Są mniejsze szkoły, gdzie część tych zadań ma ktoś z księgowości, część osoba w postaci, czy osoba będąca sekretarką bądź sekretarzem szkoły. I te osoby i tak zostaną, więc my wyciągając pewne zadania, zostawiamy osoby na etacie z innymi, a sami stworzymy jakby nowy twór. Jeżeli mielibyśmy dla przykładu z Goleniowa do przejęcia ze szkół dwie kadrowe, bo w innych tych szkołach tych kadrowych nie ma, to te kadrowe i tak obsłużą cztery jednostki, które miałyby w swoim zasobie, tak? Tak samo księgowe, jeżeli mamy, bo to jest dzisiaj przecież zgodnie z informacją z Wydziału Oświaty, informacja wiadoma, ile jest osób, które zajmują się księgowaniem, płacami w tych szkołach, tak samo wyciągnięcie ich do wydziału spowoduje, że te same osoby będą pracowały. Tylko my możemy to Państwu przygotować, jak wspomniałem wcześniej, w teorii. I to jest zapytanie, żeby też nie, pewnie moglibyśmy tak chyba do jutra i dłużej argumentami się wymieniać. Zapytanie, czy jaka jest Państwa decyzja, czy ewentualnie zostawiamy poza Urzędem Pracy ten projekt uchwały, czy jako tylko oświatowe, czy całkowicie Państwo będziecie głosowali nad zdjęciem tego, bo tak czy inaczej jest to w projekcie sesji i do momentu, kiedy zarząd nie wycofa tego w czwartek, będzie to w projekcie porządku sesji. Oczywiście możemy ryzykować i postawić sprawę wabank i prosić Państwa o decyzję i ta uchwała może nie przejść zwykłym brakiem większości głosów. Nie tędy nasza droga. Chcemy posłuchać Państwa argumentów, ale jak powiedziałem, chcemy spowodować, by finalnie w czwartek pójść do przodu i byśmy mogli te argumenty, które mamy troszkę przeciwne, w jakiś sposób tak wspólnie przedstawić, aby pewna część tej uchwały mogła być zrealizowana. Dziękuję bardzo.
To pani radna, bardzo proszę.
Ja bym tu się chciała odnieść do słów pana starosty. Po tych informacjach, jakie uzyskaliśmy tutaj, uważam, że w całości uchwała powinna być odrzucona. Projekt uchwały powinien być odrzucony. I ewentualnie jakaś informacja, prawda, dotycząca tych zmian, przygotowanie informacji, ale ta informacja powinna się opierać na, powinna posiadać więcej danych ogólnych i organizacyjnych, personalnych i w ten sposób, tak uważam, że powinna być odrzucona w całości, łącznie z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi placówkami. A zaskoczona jestem wypowiedzią pana skarbnika, który stwierdził, że dyrektorzy placówek nie byli w stanie kontrolować swoich księgowych, prawda, dokładnie to, jak do tej pory funkcjonowali. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Czy to, co pani radna powiedziała o odrzuceniu całości, czy to jako wniosek pani stawia? A projekt uchwały w formie informacji, to co zaproponował pan radny, to też jako wniosek?
Myślę, że tak. I to będzie wniosek mój o tym, żeby zamienić projekt uchwały na informację.
Informacja, przyzna się panowie, że ona też daje wam legitymację do tego, żeby przygotować, zrobić rozeznanie. Dlaczego, panie skarbniku, nie?
To znaczy tak, uchwała to jest podjęcie kierunkowe. Jeżeli chodzi o możliwość rozeznania, to my ją, tak jak pan starosta mówi, ogólną mamy. Tylko wejście do jednostki i sprawdzenie stanowiskowe wymaga uchwały. Musimy znać zakres, w którym mamy badać. Nie możemy sobie ad hoc tak pójść do jednostki i powiedzieć, słuchajcie, pokażcie nam zakresy czynności, bo te zakresy czynności każdy na stanowisku jakieś ma, a wykonuje de facto odmienne czynności, tak? Dużo więcej. Tak jak pan starosta powiedział, że sekretarz pełni również funkcję kadrowego, pomaga księgowemu i jeszcze tam kilka innych czynności. W związku z tym, jeżeli przyjęlibyśmy, że księgowy jest sam i wykonuje tylko te wszystkie czynności i przejmiemy jedną osobę, to później w tym zespole będzie brakowało rąk do pracy, bo się okaże, że nagle te etaty były gdzieś tam porozpraszane, gdzieś pododawane w ramach zakresu innego czynności. To jest tylko i wyłącznie uchwała, która mówi o tym, w jakim zakresie i jakie jednostki mamy podjąć, objąć wspólną obsługą. Ja proponowałbym, jeżeli już mamy wątpliwości, czy w jakim kierunku iść, to proponowałbym przyjąć tę uchwałę z warunkiem, że w czerwcu dokonamy przeglądu rozwiązań, które przygotuje zarząd i zawsze tę uchwałę można uchylić. Nie jest powiedziane, że ona musi wejść w życie, tak? Do czasu, w którym ta wspólna obsługa będzie podjęta, można ją uchylić i wtedy z porządku prawnego wykreślić, tak? Tak jak każdą uchwałę. Jeżeli państwo macie wątpliwości, tak, to możecie nałożyć taki obowiązek na zarząd, że przed wejściem w życie taki przegląd powinniśmy zrobić. I wtedy te wszystkie rzeczy, o których mówi pani radna Chodyko, będą przedstawione, bo zarówno projekt regulaminu organizacyjnego, czyli jak to będzie wyglądało, projekt obiegu dokumentów, projekt struktury zatrudnienia i miejsca tych osób, jak również projekt przenosin sprzętu czy zakresu rzeczowego związanego chociażby z teczkami osobowymi czy innymi elementami możemy przedłożyć po przeprowadzeniu tej analizy, która i tak będzie nam potrzebna do tego, żeby podjąć te decyzje. To jest jakieś rozwiązanie polubowne, bo mamy decyzję kierunkową, możemy wykonywać. Oczywiście, jeżeli państwo będziecie chcieli, możemy przedłożyć te rozwiązania i wtedy będziemy dyskutować, czy ten porządek prawny, który uchwalimy dzisiaj, zmieniać, czy nie.
Chciałem tylko krótko powiedzieć, myślę, że w tej chwili to my tracimy czas, bo my mówimy swoje, a wy mówicie do nas, zróbmy tak, my mamy rację i my wyraziliśmy swoje zdanie na temat przedstawionej nam uchwały.
nam przedstawiono dzisiaj uchwałę w takim, ja mam negatywne, powiedziałem, że dla mnie jest tylko to w zakresie spraw oświatowych, jeżeli chodzi o moją osobę, nie będę za innych odpowiadał. Nie zostałem przez nikogo podpuszczony, bo tu też takie sugestie, że tylko dotyczy Urzędu Pracy. Ja mam takie same, nie wiem jakie jest zdanie pani dyrektor Centrum Pracy Rodziny, ale mam takie same zdanie od punktu 9 na pewno, zastanawiałem się nad poradnią i pozostałe to absolutnie osobno. Natomiast tak jak mówię, mi nie odpowiada w tej formie, nie mam struktury, nie mam pojęcia ile ludzi będzie, kierunek. Nic nie zmieni, jeżeli to przyjmiemy kiedy indziej. Dla mnie jest to za przygotowana uchwała, propozycja uchwały. Ja po prostu dzisiaj wyrażam swoją negatywną opinię i nic nie da, choćby jeszcze półtora godziny dyskusji na ten temat, że macie rację, czy chcecie tak, czy tak. Ja po prostu dzisiaj w tym odrzucam tę uchwałę w tej propozycję tej uchwały w tej formie. I myślę, że dalsza dyskusja na ten temat jest niepotrzebna. Proponuję przejść do głosowania. Wyraźmy po prostu opinię w głosowaniu i ja panowie będą wiedzieli, co do czwartku ewentualnie się z tym zrobić.
Dzień, tym bardziej, że jesteśmy w tej kwestii komisją merytoryczną. Tu dotyczy, większość punktów dotyczy oświaty. No i tak w tej chwili zadecydować o bardzo ważnej, istotnej rzeczy, no będzie nam trudno. To padł wniosek pana radnego, że traktujemy to jako informację i jest propozycja zarządu, że jest to projekt uchwały. Przegłosujmy ten wniosek, który zaproponował pan radny, żeby to potraktować jako wstępną informację, jako
My mamy wydać opinię do projektu uchwały.
Do projektu uchwały. No, to nie, no ale wniosek też możemy głosować.
Negatywnie zaopiniować.
Uchwały. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w tej formie, za pozytywnym zaopiniowaniem, w tej formie, którą zarząd przedstawił ten projekt uchwały? Kto jest za? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. I co proponujecie teraz? Głosować wniosek pana radnego? Czy już tu nie ma potrzeby?
Informacja.
Dobrze. Dobrze. To już jest jako informacja. Przechodzimy do następnego punktu. A to już jest punkt 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Tak, zmiany budżetu na 16 rok. Pan skarbnik, bardzo.
Jest to, mam nadzieję, ostatnia porządkująca uchwała budżet. Musimy wykreślić te dochody, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Wpisać te, które uzyskaliśmy, które uda nam się jeszcze uzyskać i zabezpieczyć te działy, które wykazują deficyty na podstawie sprawozdania, wstępnego sprawozdania za listopad. W związku z tym, gdyby były szczegółowe pytania, w uzasadnieniu mamy skąd pochodzą środki, na co je przeznaczamy. Jeżeli byłyby pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Kto z państwa ma wątpliwości, pytania, zastrzeżenia, bardzo proszę. Jeśli nie, w takim razie do tych zmian ustosunkujmy się poprzez głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu na 16 rok? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Raz, dwa, cztery, sześć. Za przyjęciem tego projektu uchwały. A więc blok uchwał mamy poza sobą. Zostaje sprawozdanie z działalności zarządu. To pewnie na sesji będziemy rozpatrywać. Czy teraz macie państwo jakieś uwagi, zastrzeżenia, pytania? Wolne wnioski. Proszę państwa, czy są pytania, czy są do panów z zarządu? Nie widzę. Bardzo proszę, panie Józefie.
Krótko, ponieważ dostałem zaproszenie na jutro na jedną z komisji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i no fajnie mi się współpracuje z instytucją. W ogóle mam chłopca w szkole, którego wychowuje tylko babcia i osobiście dzisiaj udałem się, żeby wyrazić swoją opinię, oprócz wysłania opinii, bo mi zależy, żeby on został przy tej babci, babcia wspaniale spełnia i chłopiec też wspaniale spełnia. Jutro nie mogę być na tej komisji, dlatego skorzystałem z okazji, poszedłem dzisiaj i słuchajcie, to nie nawet do pani dyrektor, to do nas. I już byłem tam, ale dzisiaj po prostu coś mu zakręciło i się obszukałem. Wiedziałem, że na pocztowej, wiedziałem, ale nie ma jakby takich tablic takiej tablicy informacyjnej, która jest tam w centrum medycznym, coś tam jeszcze, a nie ma jakby tej informacji, mówię to w Centrum Pomocy Rodzinie. Ja wiedziałem, że mam mieć na samą górę i wiesz, o co mi chodzi. Po prostu dla takiego zwykłego osobnika, który gdzieś tam przyjeżdża z moich okolic i ma trafić na komisję i tak dalej, może to stanowić jakiś problem. Żeby to jakoś, żeby jakoś to... No, chodzi o widoczne, żeby wskazać, gdzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest, bo mówię, ja już tam byłem i wiedziałem, ale jakoś ostatnio tam nie zaglądałem i jechałem przez tą pocztową i szukałem wizualnie, czytając, no i przejechałem, bo jechałem pod sanepid, tam się zatrzymałem, wróciłem, no chodzi mi o to, żeby tak jakoś to bardziej uwidocznić.
Bardzo dobrze było.
Dziękuję koledze. Czy jeszcze mamy jakieś wnioski, zapytania do panu starostu skarbnika? Jeśli nie, serdecznie państwu dziękuję. Zamykamy nasze dzisiejsze obrady. Dziękuję państwu, dziękuję panom starostom, panu skarbnikowi. Pani Agacie, dziękuję. Do zobaczenia w czwartek.